Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Zapraszam wszystkich słuchaczy na rozmowy niedokończone. I witam w naszym studio naszego gościa, którym jest ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże.
Daj Boże, witam ojca, witam wszystkich państwa, drogie siostry i bracia.
Temat dzisiejszych rozmów to gender, ideologia i propaganda, zacieranie różnic i unifikacja płci. Propaganda zacierania różnic, oczywiście. No o gender już wiele się mówiło, wiele się mówi i bardzo dobrze, ale jednak jeszcze jest za mało chyba społeczeństwo uświadomione, tak jakoś widzimy, dostrzegamy. I pytanie, co jeszcze, co więcej można mówić, jak można docierać do ludzi, w jaki sposób, jak tłumaczyć, że rzeczywiście jest to ideologia, która ma szatańskie korzenie, bo tak wiele razy padało, czy z ust księdza profesora, czy też z innych, wiadomo, hierarchów Kościoła.
Tak, no przede wszystkim ojciec święty Franciszek powiedział o gender, że jest demoniczne. Też dwa tygodnie temu mówił, że gender wygląda na jakieś dzieło ludzi sfrustrowanych, frustratów i wzywał do zajmowania się też tym od strony intelektualnej, naukowej, co jest no, dla mnie dużą radością, bo jest potwierdzeniem tego, co ja od szeregu lat czynię. Papież Franciszek mówił też, że gender jest jak ideologiczna kolonizacja, czyli podbijanie, podporządkowywanie sobie narodów przez inne, mocniejsze narody, jak to bywało w przeszłości, tak jak kolonizatorzy podbijali Murzynów, Indian, narzucali im swoją kulturę, tak genderyści usiłują narzucić swoją ideologię, swoją wiarę całemu światu, także chrześcijanom. Papież Franciszek mówił też, że gender powoduje, iż rodzice boją się wysyłać dzieci do szkoły, bo wiedzą, że mogą tam być poddane manipulacjom, że mogą być traktowane jak króliki doświadczalne. Papież Franciszek mówił też, że gender jest jak fala niszczycielskiego tsunami, która uderza w kulturę, w cywilizację, w kościół i wzywał biskupów, aby przeciwstawiali się ze wszystkich sił genderyzmowi. Wyrzucał też biskupom, że za mało czynią, aby bronić Kościół i cywilizację przed gender. To akurat mówił do biskupów włoskich, bo nasi biskupi akurat w Polsce dobrze sobie zdają sprawę z niebezpieczeństwa gender i właściwie mu się przeciwstawiają. Tak więc widać, że sam papież Franciszek bardzo jednoznacznie wielokrotnie już mówił o gender, potępiał go, ostrzegał przed nim, podobnie jak wcześniej Kościół ostrzegał przed marksizmem. Jeszcze jako biskup Buenos Aires papież Franciszek mówił, że homopseudomałżeństwa to nie jest tylko błąd ludzki, ale że to jest dzieło szatana. Wprost to napisał, że nie może mieć złudzeń. To pseudo-homomałżeństwo, te homozwiązki, jak powiedział, napisał, to jest dzieło szatana i to jego stwierdzenie, ten list był rozpowszechniony w całej Argentynie. Czy widać, sam obecny papież jak najmocniej nas przestrzega przed gender. To ma tym większe znaczenie, że ten papież jest znany jako człowiek szczególnego dialogu, otwarcia. Więc jeżeli taki człowiek tak zdecydowanie ostrzega nas przed gender, to ma to tym większe znaczenie. Papież Franciszek jednoznacznie ostrzega nas, że gender swoje ostateczne źródła ma w obszarze demonicznym, szatańskim, czyli są to najgorsze źródła. I to trzeba brać jak najbardziej poważnie. To jest głos największego autorytetu moralnego, religijnego całego świata. Podobnie papież Benedykt XVI mówił, że gender jest gorszy od marksizmu. Dlaczego? Ponieważ gender oznacza też wojnę z rodziną. To wojna wypowiedziana rodzinie przez ateistów i dlatego jest jeszcze gorsza od marksizmu, ponieważ marksizm niszczył struktury społeczne, gospodarkę, jednak na szczęście nie zniszczył rodziny. Dzięki temu też mogliśmy się szybko podnieść, odbudować. Nawet paradoksalnie w czasach marksizmu rodzina była wzmocniona, bo ludzie, widząc ten ogrom kłamstwa, niegodziwości w sferze społecznej, tym bardziej wycofywali się do rodziny. Tutaj było prawdziwe życie, miłość, autentyczność. I z takich rodzin mogli wyjść mocni ludzie, którzy przeciwstawili się komunistycznej ideologii. Jednak ateiści to dostrzegli. Zobaczyli, że przegrali także dlatego, że nie zniszczyli rodziny. I tego błędu już nie chcą powtórzyć. Genderyści to są w istocie neomarksiści. To są sieroty po marksizmie. Ateiści, którzy mają teraz inną, kolejną ateistyczną ideologię, czyli gender. I nikt im już nie chce oddać gospodarki, bo wiadomo, jak ją zepsują, no to rzucili się na rodzinę, to swoje pasje niszczycielskie realizują w rodzinie. Ale właśnie niszczenie rodziny jest zasadniczym celem gender. Tak pani Judith Butler pisze, to jest główny ideolog genderyzmu, taki Karl Marx genderyzmu, ona wprost pisze, że jej głównym celem jest wywrócenie rodziny, wywrócenie całego porządku społecznego, związanego z rodziną, porządku płci, seksualności, tak żeby wszelkie zachowania seksualne były dopuszczalne, no bo ona sama tak żyje w wielkiej rozwiązłości seksualnej, jak inni genderyści, i chce, żeby to było usankcjonowane, żeby tak wszyscy mogli czynić, ale na drodze do tego stoi rodzina i stoi Kościół. Dlatego też zasadniczym celem genderystów jest zniszczenie rodziny i to jest coś najgorszego. To jest nawet gorsze niż zniszczenie gospodarki, ponieważ zniszczenie rodziny oznacza zniszczenie czegoś najświętszego. Bo przecież małżeństwo, rodzina są miejscem największej miłości ludzkiej, miłości naturalnej kobiety i mężczyzny. Z której rodzi się nowy człowiek, osoba, ktoś najwyższy, najcenniejszy w całym świecie. I to jest najwyższa wartość całego kosmosu. Cokolwiek nie stworzy człowiek, najpierw trzeba stworzyć człowieka. Dlatego rodzina powinna być otaczana najwyższym szacunkiem, czcią, najbardziej chroniona. Wiemy, że jak chronione są rzeczy materialne, proces produkcji rzeczy materialnych, jakie są wysokie normy jakościowe, ISO 9000 i tak dalej, jak wiele wymaga się w procesie produkcji, na przykład w szlifierniach diamentów, czy kiedy produkuje się półprzewodniki, to elementy elektroniczne do fabryki przenosi się w głąb ziemi, nawet kilkaset metrów w głąb ziemi, żeby nic nie zaburzało procesu tworzenia się kryształów niezbędnych w elektronice. Ale analogicznie można powiedzieć, jak trzeba chronić rodzinę. Rodzina jest miejscem czegoś najświętszego, kogoś najświętszego, człowieka. I od rodziny zależy nasza przyszłość, bo zależy siła i moc, jakość następnych pokoleń. Wiadomo, że człowiek jest w dużym stopniu takim, jakim jest jego rodzina. Dobro i zło zaczyna się w rodzinie. To, co w nas najlepsze, wynosimy z rodziny, jak również to, co najgorsze. Dlatego niszcząc rodzinę, niszczymy w kolejności następne pokolenie, niszczymy całą przyszłość. Tego właśnie są genderyści. Mamy przecież doświadczenia historyczne, jak ludzie mocni duchowo, uporządkowani, mogli się podnosić nawet po największych klęskach, największych problemach. Na przykład w średniowieczu nieraz zarazy zabijały 30-50% miasta czy państwa, jak epidemie dżumy czy cholery, ale ludzie się potem podnosili, wracali do życia, bo mieli wiarę, mieli mocne osobowości. Podobnie było po wojnach. No jednak Polska po wojnie, tak strasznie jak II wojna światowa, potrafiła się podnieść. Nasi sąsiedzi, Niemcy, po II wojnie światowej właściwie wszystkie większe miasta niemieckie były zniszczone, podobnie jak Warszawa. Mieli 7 milionów ludzi zabitych, parę milionów w niewoli, kilkanaście milionów, które były przesiedlone ze wschodu. Tam przyszli tylko, można powiedzieć, z jedną walizką, ale i bez tego. A jednak 10 lat po zakończeniu wojny Niemcy mieli już cud gospodarczy, byli znowu potęgą gospodarczą. Dlaczego? Jak ponieśli się z tych ruin? No właśnie dlatego, że były zachowane mocne rodziny, wartości, porządek, dyscyplina. Właśnie ludzie, którzy mają zdrowe rodziny, którzy pochodzą ze zdrowych rodzin, mogą sobie poradzić w najtrudniejszych warunkach. Mogą odbudować państwo, gospodarkę po największych kataklizmach. Ale też na odwrót, ludzie, którzy są słabi duchowo, którzy ulegają jakimś patologiom, mogą mieć najlepsze warunki, ale i tak je zmarnują. Jak to nieraz bywa z dziećmi bogatych rodziców, multimilionerów, które mają wszystkie najlepsze możliwości, ale też najgorsze. Dzieci multimilionerów mogłyby studiować na najlepszych uczelniach świata, w Oxford, Cambridge, na Harvardzie. Rodzice by mi to wszystko zapłacili, a nieraz takie dzieci kończą na dnie, jak narkomani czy jak przestępcy, wybierają z wielu możliwości akurat najgorsze. Właśnie jeżeli człowiek jest słaby, jest obciążony jakimiś patologiami, to nawet najlepsze warunki zmarnuje, to nawet w najlepszych warunkach nic dobrego nie zrobi. Natomiast człowiek, który jest mocny duchowo, może sobie poradzić w niezwykle trudnych warunkach. No właśnie, a od tego, jaki jest człowiek, to pochodzi od rodziny. To dlatego rodzina też jest tak ważna, no bo od jakości rodziny, jakości małżeństwa, tego, jaka miłość, harmonia panuje w małżeństwie czy rodzinie, zależy, jakie będzie następne pokolenie, jakie będą dzieci. Dlatego niszczenie rodziny jest niszczeniem najbardziej podstawowej świętej rzeczywistości. To jest niszczenie miłości małżeńskiej, ale niszczenie też następnych pokoleń. Dlatego papież Benedykt XVI mówił, że gender jest jeszcze gorszy od marksizmu, bo niszczy coś o wiele cenniejszego, najgłębszego, niszczy samego człowieka. To są jednoznaczne prawdy przekazywane nam przez biskupów i papieży. Podobnie nasi biskupi polscy wielokrotnie, na wiele sposobów ostrzegali nas przed gender. Tyle razy biskupi wypowiadali się bardzo krytycznie na temat gender, ostrzegali nas pojedynczo, ale też jako cały episkopat w tym wielkim liście z grudnia 2013 roku ostrzegają przed gender, podobnie jak wcześniej ostrzegali przed marksizmem. I to trzeba brać jak najbardziej poważnie, podobnie jak ojciec święty Jan Paweł II mówił też o gender jako elemencie cywilizacji śmierci, jako o antyewangelizacji, antykatechezie. Kiedy geje pod jego oknami organizowali demonstracje, pochody, to przypominał, że homoseksualne zachowanie jest nienaturalne, jest sprzeczne z naturą, nigdy nie będzie mogło być zaakceptowane. Kiedy Parlament Europejski chciał wymuszać na wszystkich legalizację związków homoseksualnych, przypominał, że to jest niedopuszczalne, skandaliczne. To jest jasne nauczanie papieży, wielkich, świętych papieży, biskupów, kościoła i to trzeba brać jak najbardziej poważnie. To są najważniejsze wskazania. Kościół w takich sporach zawsze miał rację. O tym akurat przypomina dzisiejszy dzień, 29 kwietnia. To jest 70. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau pod Monachium, które akurat dobrze znam. Tam byłem wiele razy, ponieważ studiowałem, pracowałem w Monachium, niedaleko od tego miejsca. Dzisiaj tam były wielkie uroczystości, byli księża z Polski, msza odprawiał przewodniczący Episkopatu Niemiec, kardynał Marx i przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Gądecki, ponieważ w tym obozie przebywało około 3000 księży, którzy jakoś narazili się nazistom, Hitlerowi. Połowa z nich została tam zamordowana, ale jednak zdecydowana większość tych księży to byli Polacy, którzy tam zostali zasłani za to właśnie, że byli kapłanami, to kapłanami polskimi. Dlatego byli tam księża, ponieważ byli znienawidzeni przez nazistów. Ale to jest tylko, można powiedzieć, mała kropla krwi kapłańskiej wobec oceanu krwi, którą wylano. Trzeba pamiętać, że ateiści w XX wieku zamordowali w tylko trzech krajach, Polsce, Rosji, Hiszpanii, ponad 100 tysięcy księży. W Polsce około 3 tysięcy, w Rosji 95 tysięcy, w Hiszpanii ponad 6 tysięcy, a w innych krajach europejskich też od kilkudziesięciu do kilkuset przynajmniej. My szczególnie znamy świętego Maksymiliana Kolbe, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, czy też księdza Zycha, Niedzielaka i Suchowolca, zamordowanych przez UB jeszcze na zakończenie panowania komunizmu w Polsce, tak na pożegnanie jakby. ale to tylko kilku spośród rzeszy ponad 100 tysięcy zamordowanych w Europie. No właśnie, dlaczego byli mordowani? No dlatego, że mówili prawdę, że przeciwstawiali się ideologii. To jest straszna ofiara krwi, ale ona zarazem odsłania, jak bardzo rację ma chrześcijaństwo i jak brak racji jego przeciwnikom. No bo jeżeli ci, co nienawidzą księży, nienawidzą kościoła, posuwają się do masowego mordowania, no to jako tacy zbrodniarze na pewno nie mają racji. To tutaj szczególnie w tej zbrodni odsłania się ich niegodziwość, jak bardzo są kierowani złą motywacją. A zarazem odsłania się racja Kościoła. No jeżeli najgorsze potwory dziejów, takie jak Hitler i Stalin, szczególnie razem najbardziej nienawidzili Kościoła, księży, no to widocznie Kościół i księża mają szczególnie wiele racji. Kościół, tak jak odsłaniał, obnażał prawdę genderyzmu teraz i potępia go, ostrzega przed nim, tak samo czynił z ideologiami wcześniej. No, kiedy ukazał się ten wielki list biskupów ostrzegający nas przed gender z grudnia 2013 roku, oczywiście odpowiedzią mediów i części polityków był niesamowity atak nienawiści, wściekłość. No ale bardzo podobnie było pod koniec Soboru Watykańskiego, kiedy biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich ten słynny list, który stwierdzali, że przebaczają i proszą o przebaczenie. Wtedy podobnie byli atakowani przez Gomułkę, komunistów, ich media. Była podobna wściekłość, nienawiść do biskupów, ale wiemy, że to oni mieli rację, tak otwierali drogę pojednania z biskupami niemieckimi i z całymi Niemcami. Ale podobnie wcześniej, kiedy Hitler był u szczytu władzy w 1937 roku, Kościół wydał encyklikę Mit Brennenden Sorge przeciwko nazizmowi. Później była też encyklika przeciwko faszyzmowi i komunizmowi. Kościół miał odwagę to zrobić właśnie kiedy nazizm w Niemczech, faszyzm we Włoszech, komunizm w Rosji były u szczytu potęgi, u szczytu władzy. Jednak prawda była ważniejsza, ostrzeżenie ludzi przed tymi ideologiami było ważniejsze. Rozpowszechnianie encykliki Mit Brennenden Sorge w Niemczech, listu episkopatu, no wiązało się z olbrzymim ryzykiem dla księży i biskupów. Księża byli za to prześladowani, więzieni, zabijani, trafiali właśnie do obozów koncentracyjnych jak Dachau. Też jako odpowiedź na krytykę nazizmu Goebbels rozpoczął kampanię zniesławiania księży. Pojedyncze przypadki pedofilii uogólniał na wszystkich. Starał się postawić znak równości pomiędzy pedofilią i księżmi. No to było coś strasznego, ale też odsłaniało podłość, niegodziwość tego systemu. Jednak no widzimy, księża przez ustroje totalitarne byli niesamowicie atakowani, zniesławiani, mordowani, ale jednak to księża, duchowni mieli rację. Historia nam przyznała rację. I to było tym bardziej cenne, że mało kto wtedy to rozumiał, a jeszcze mniej miał odwagę się sprzeciwić potężnym ideologiom. W pewnym momencie Niemcy oszalały na punkcie Hitlera. Zdecydowana większość Niemców popierała Hitlera. To była szczególna mądrość i odwaga w tych warunkach przeciwstawiać się tej ideologii. Podobnie zapewne większość Włochów popierała Mussoliniego, czy tylu Rosjan popierało Stalina. W tych warunkach to było coś wyjątkowego widzieć prawdę i przeciwstawiać się złu, kłamstwu, ideologii. Jednak Kościół to robił jak nikt inny. I za to należy mu się największa wdzięczność i szacunek. Widać, że Kościół potrafi dobrze ocenić, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, gdzie jest zło. Jest w stanie to robić, ponieważ patrzy z o wiele szerszej perspektywy. Ludzie, szczególnie ateiści, mają zwykle bardzo wąską perspektywę, taką małą, ziemską i dlatego tak łatwo się mylą, tak łatwo też bluźnią Bogu. Natomiast Kościół patrzy raz z perspektywy wielkiej swojej historii, 2000 lat istnienia, ale też z perspektywy Bożej, z perspektywy wieczności. Widzi, że triumf kłamstwa, zła jest zawsze lokalny, że wszyscy, którzy walczą z Bogiem, walczą z prawdą, walczą z dobrem, muszą przegrać i ostrzega ich, że idą drogą śmierci. Dlatego Kościół właśnie w takich sprawach ma rację. Dlatego trzeba go słuchać. Właśnie samo doświadczenie historyczne uczy nas, że trzeba słuchać Kościoła. Nawet gdyby się było ateistą, to widać, jak Kościół w tych sprawach miał rację. Właśnie w obozie Dachau, w którym byłem szereg razy, jako motto podane jest takie zdanie: kto nie chce pamiętać przeszłości, historii, jest skazany, żeby jeszcze raz ją przeżyć. Właśnie takie memento. Jeżeli nie będziemy chcieli pamiętać, czym są ideologie totalitarne, czym się kończą, czego prowadzą, no to będziemy to piekło musieli przeżyć jeszcze raz. A genderyzm właśnie jest taką następną ideologią. I nie dajmy się otumanić mediom, które nienawidzą Kościoła. Tutaj na przykład no, można powiedzieć, że współczesne media polskie, ale też Zachodu, kopiują metody Goebbelsa. W ataku na Kościół dokładnie kopiują metody Goebbelsa. Przecież widzimy od szeregu lat jakieś pojedyncze przypadki rzadkie usiłuje się rozciągnąć na wszystkich księży. Dokładnie tak, jak to robił Goebbels. No, nie wierzmy ludziom, którzy są na poziomie moralnym Goebbelsa. Słuchajmy Kościoła, a nie jego śmiertelnych wrogów. Też w tym kontekście ataków, no, na Kościół, na księży można wspomnieć na przykład Aroama Szałomowa, komunistę sowieckiego, który jednak w ramach komunistycznych szaleństw, czystek, sam trafił do obozów komunistycznych, koncentracyjnych na Kołymę. No i tam pisał, jak zachowali więźniowie w swoich opowieściach kołyńskich. Stwierdzał, że na zwykle wystarczyły 3 tygodnie, żeby właściwie złamać prawie każdego, żeby po 3 tygodniach głodu, zimna, wyczerpującej pracy, bicia, ludzie byli gotowi no, na wiele niegodziwości, byle dostać trochę więcej chleba, cieplejsze ubranie. Ale ten komunista, ateista przekonany stwierdza zarazem, że wyjątkiem byli księża katolicy, którzy jeszcze zachowywali się najbardziej przyzwoicie, ale także pastorzy, w ogóle chrześcijanie. Takie właśnie mamy świadectwa, że najmocniejsi duchowo w obozach koncentracyjnych sowieckich byli duchowni, byli chrześcijanie, bo mieli siły i światło pochodzące z góry. To też jest no właśnie potwierdzenie racji Kościoła. To też jest racja, dla której powinniśmy ufać Kościołowi. W warunkach najtrudniejszych, najbardziej ekstremalnych Kościół najbardziej się sprawdzał. Miał rację. No też w czasie wojny na przykład prawie nie było klasztoru żeńskiego, gdzie by nie ukrywano Żydów. Setki tysięcy Polaków były zaangażowane w proces ratowania Żydów i sami ryzykowali swoje życie przy tym. Właśnie Polacy czynili to z motywów chrześcijańskich, z motywów wiary. Właśnie sprawdzali się w najtrudniejszych warunkach. Za to też trzeba być szczególnie wdzięcznym Kościołowi i słuchać go teraz, kiedy ostrzega nas przed następną groźną ideologią. A nie słuchać mediów, które nienawidzą Kościoła, no bo trzeba pamiętać, że dominujące media polskie, ale też Zachodu, według własnych standardów są oszalałe z nienawiści do księży i Kościoła. No bo zauważmy, jeżeli powiemy jedno zdanie krytyczne o gejach albo Izraelitach, to tego rodzaju media natychmiast okrzykną nas ludźmi pełnymi nienawiści do gejów czy do Izraelitów. Nawet jakby to zdanie było najbardziej prawdziwe, było cytowaniem prac naukowych. No ale analogicznie według tych standardów to ci dziennikarze, te media są chore z nienawiści do Kościoła, do księży, bo sami codziennie wypowiadają setki zdań krytycznych, negatywnych na temat Kościoła. Na przykład jest taka książka Artura Dmochowskiego, Kościół Gazety Wyborczej, której podano wyniki z przebadania wszystkich wydań Gazety Wyborczej z całego ćwierćwiecza. Te badania potwierdziły to, co ogólnie wiemy, że Gazeta Wyborcza jest chora z nienawiści do Kościoła i szczególnie do księży, bo w Gazecie Wyborczej codziennie ukazuje się kilka artykułów na temat Kościoła i księży i właściwie wszystkie są negatywne i bardzo negatywne. Czyli jeżeli jedno zdanie krytyczne o gejach wystarczy, żeby być homofobem, no to dziennikarze Gazety Wyborczej, którzy codziennie piszą setki zdań krytycznych, negatywnych o Kościele, według własnych standardów są pijani nienawiścią do Kościoła. No, są nienawistnikami do entej potęgi. Ale tak podobnie jest w innych mediach, które też pracują jako pod dyktando Gazety Wyborczej. Ale trzeba rozumieć, no właśnie według własnych standardów to są ludzie pełni nienawiści, ale ludzie, którzy nienawidzą, też są gotowi do każdego kłamstwa, manipulacji. Takim ludziom nie można ufać, bo zarazem też takie media jak Gazeta Wyborcza fanatycznie popierają genderyzm. Na przykład, jak zbadano w Gazecie Wyborczej, codziennie ukazuje się więcej niż 3 artykuły popierające genderyzm, homoseksualizm. No widać, jakie tutaj musi być wielkie kłamstwo, no bo jeżeli o księżach pisze się tylko źle, a o gejach tylko dobrze, no to na pewno się kłamie, bo nigdy nie jest tak, żeby jedna grupa miała tylko złe cechy, a druga tylko dobre. Więc to krótkie rozumowanie powinno nam uświadomić, jak bardzo dominujące media kłamią, oszukują, manipulują, jak nie można im wierzyć. No ludzie, którzy im wierzą, są podobnie naiwni jak ci, którzy wierzyli Trybunie Ludu albo Moskiewskiej Prawdzie. I właśnie jeżeli te media, takie jak Gazeta Wyborcza, z najwyższą nienawiścią odnoszą się do Kościoła, do chrześcijaństwa, do księży, a zarazem popierają całą duszą genderyzm, homoseksualizm, no to jest jak najgorsze świadectwo akurat dla genderyzmu czy homoseksualizmu. Jeżeli media, które same według własnych standardów są tak pełne nienawiści, popierają coś, to widocznie prawdopodobnie jest to coś złego. Zresztą można powiedzieć, że też te media, podobnie jak Kościół, atakują Polskę, polskość, żeby zniszczyć tradycję narodową i na tym miejscu zniszczyć wiarę i na tym miejscu wprowadzić swoją ateistyczną ideologię. Właśnie trzeba sobie to uświadamiać, żeby wiedzieć, gdzie jest prawda, żeby tym bardziej móc ufać Kościołowi. No, media współczesne o Kościele właśnie piszą nawet nieraz jeszcze z większą nienawiścią niż w czasach komunizmu. Stosują jeszcze gorsze metody. I to odsłania, kim są, czym się kierują. I tym bardziej, jeżeli trzeba sobie to uświadamiać, żeby się przed tym bronić. Szczególnie no, w kwestii genderyzmu. Kiedy czyta się pracę genderystów, no nieraz człowiek się pyta, kto to napisał, kto to stworzył, co się stało w głowach ludzi, którzy tworzą takie rzeczy. Ja, jako zawodowy filozof, teolog, no miałem ten dar przeczytania no, najcenniejszych, najpiękniejszych książek ludzkości, tego, co jest najwyższe, najbardziej duchowe. I po takich lekturach, kiedy ja czytam pracę genderystów, to mam takie wrażenie, jakbym brodził w duchowym błocie albo w duchowej klacie, jakbym pracował w kanalizacji. No, jest to nieraz coś tak wstrętnego, tak wulgarnego, obrzydliwego. No, ale no, ktoś musi znać ideologię wroga, to jest moje zadanie. Na przykład czołowy polski genderysta i zarazem ateista, profesor Jan Hartmann, który z taką nienawiścią mówi o Kościele, tak bardzo popiera genderyzm, napisał na przykład: być może piękna miłość brata i siostry jest czymś wyższym niż najwzniosłszy romans niespokrewnionych ze sobą ludzi. Oraz jeśli udaje się powiązać harmonijnie miłość macierzyńską lub bratersko-siostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga się nową, wyższą jakość miłości i związku. No to jest wielka pochwała kazirodztwa w ustach pana Hartmana. I właśnie nawet to, tutaj jest mowa o pedofilii kazirodczej, no bo tutaj łączy miłość macierzyńską z erotyką. I można pytać, no co się dzieje w umyśle człowieka, który uważa się za wielkiego ateistę, filozofa i zarazem tak popiera kazirodztwo. Byliśmy w Polsce szokowani, jak coś takiego jest możliwe, jak do tego mogło dojść, ale to nie jest przypadek. No, trzeba wiedzieć, że w genderyzmie pochwała kazirodztwa jest standardem. Na przykład inny genderysta, profesor prawa z Danii, Van Greff, stwierdza: jeśli dwie dorosłe osoby, w tym na przykład ojciec i córka, chcą być ze sobą razem, to nie widzę problemu. Nie widzę absolutnej żadnej różnicy między legalizacją związków homoseksualnych a dopuszczeniem związków kazirodczych. No właśnie, to jest kwintesencja gender. Gender na równi z homoseksualizmem popiera też kazirodztwo. Pani Judith Butler, główny ideolog genderyzmu, mówi, że na wielu miejscach, że kazirodztwo i homoseksualizm to jest coś podobnego, objęte podobnym tabu, a więc podobnie musi być wyzwolone. No właśnie, dla genderystów nie ma granic. Zresztą pani Butler też stwierdza, że głównym celem jej życia, działalności jest pomnożenie przyjemności seksualnej. Czyli no, sama stwierdza, że jest maniaczką seksu. Właśnie to ją najlepiej tłumaczy. Jakbyśmy chcieli tak najbardziej wytłumaczyć gender, skąd to pochodzi, skąd to się bierze, to można by powiedzieć najkrócej w jednym zdaniu, że gender to w dużym stopniu jest ideologia ateistów, którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. Tak można to najkrócej wyjaśnić. To jest ideologia ateistów, którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. No rzeczywiście, jak mamy kłopoty ze zrozumieniem tego bełkotu, którym często jest genderyzm, to radzę zastosować taki klucz. Założyć, że to piszą ludzie, którzy są ateistami i na miejsce Boga postawili seks. I wtedy te teksty stają się dla nas zrozumiałe, o co im chodzi. Dlaczego piszą tak absurdalnie, jak piszą? Dlaczego chcą seksualizować dzieci od kołyski? Dlaczego chcą seks deprawacji w szkołach? No bo dla nich seks stał się Bogiem. Mogą na przykład swojej mądrości stwierdzać, że już jest ponad 60 płci. Na przykład na angielskim Facebooku można wybierać z ponad 60 płci. To jest taki produkt ich umysłów sztandarowy. Ale genderyści właśnie jak najbardziej popierają kazirodztwo. Najbardziej genderowa partia Niemiec, Zieloni, teraz walczą o legalizację kazirodztwa. To należy do programu genderyzmu. Podobnie dzieje się w Australii, w Danii, w Szwajcarii. Tam już walczy się o legalizację kazirodztwa, podobnie jak homoseksualizmu. No, ich logice to jest słuszne, bo dla nich te same argumenty przemawiają za kazirodztwem i za homoseksualizmem. To dlatego też nie tylko profesor Hartmann, ale profesor Fuszara i Środa też pozytywnie mówią o kazirodztwie. No właśnie dla ludzi, dla których seks stał się Bogiem, nie ma granic. No, są zdolni do takich rzeczy również.
A jak patrzymy tak na Polskę, nawet w świetle tamtych krajów, które ksiądz profesor wspomniał, to w jakim, na jakim my etapie jesteśmy, jeśli chodzi o tą walkę z gender, ale jeśli chodzi o to, że gender wchodzi rzeczywiście w naszą rzeczywistość, bo są tego przykłady i no, ksiądz profesor tutaj wiele takich przykładów podał.
Tak, no, trzeba pytać, że genderyzm to jest marksizm naszych czasów, to jest nowy marksizm. Tak jak marksiści chcieli zapanować nad całym światem, tak genderyści chcą zapanować nad całym światem. Chcą rządzić wszystkim, także Polską. I u nas teraz no, zaczyna się ta wojna kulturowa, bo to w istocie jest kulturowa wojna. Genderyzm to jest marksizm kulturowy i jak widać, no niestety na rząd i prezydent wprowadzają wszystkie postulaty skrajnie lewicowych organizacji. Zupełnie gardzą głosem rozumu, głosem Kościoła, głosem katolików i wypowiadają wojnę katolicyzmowi. No, popierając ustawę przemocową, która jest właściwie przemocą wobec rozumu, przemocą wobec ludzi wierzących szczególnie, popierając wszystkie szalone pomysły genderystów, w istocie w tej wojnie kulturowej opowiadają się po stronie ateistów przeciwko Kościołowi. I ta wojna jest toczona teraz w Polsce, bo jest toczona w całym świecie. Po prostu genderyści, żeby osiągnąć swoje szalone cele, żeby osiągnąć rządy totalitarne nad całym światem, muszą zniszczyć wszelki opór, szczególnie muszą zniszczyć Kościół. Dlatego też no, Kościoła nienawidzą, podobnie jak wcześniej nienawidzili marksiści, komuniści i inni ideologowie, ponieważ Kościół jest dla nich największą przeszkodą na drodze do ich celu, do władzy absolutnej nad całym światem.
A w takim razie, czy jest jakaś nadzieja, że to nie postąpi tak w Polsce, tak jak postąpiło na Zachodzie? Czy są jakieś oznaki tej nadziei?
Tak, jednak przede wszystkim trzeba powiedzieć, w Polsce jest wielki opór, ponieważ jest duża mądrość, wiara narodu. Właśnie organizm zdrowy, mocny broni się przed chorobą. Jeżeli organizm w zetknięciu z wirusami, bakteriami nie ma gorączki, nie walczy, to znaczy, że może być słaby, już nie jest w stanie się bronić. W Polsce, ponieważ mamy zdrowy jeszcze naród, wiarę w niemałym stopniu, jest wiele inicjatyw oddolnych. Rodzice powstają, aby bronić swoje dzieci przed demoralizacją, przed seksualizacją, bo właśnie to jest główna metoda genderystów. Osiąganie władzy przez seks deprawację dzieci. Chodzi o to, żeby przez deprawowanie dzieci wytworzyć nowe pokolenie, które będzie łatwo zarządzać, które będzie się kierować rządzą, a nie rozumem. Natomiast Polska ma jeszcze szczególnie mocną wiarę i to jest nasza szczególna szansa. To nam pomogło oprzeć się i komunizmowi, i nazizmowi. Tak wielki, mądry, wykształcony naród jak Niemcy dał się tak ogłupić, stał się niewolnikiem ideologii nazistowskiej, bandy przestępców wokół Hitlera. Podobnie tak wielcy Rosjanie dali się zdominować bandzie przestępców wokół Lenina. I to na całe dziesięciolecia. Jednak w Polsce ani nazizm, ani komunizm nie mogły wygrać o własnych siłach. Te zbrodnicze ideologie musiały być przywiezione na czołgach, na bagnetach. Polacy musieli być uczeni nazizmu, komunizmu w katowniach UB, w katowniach gestapo, ponieważ u nas była najmocniejsza wiara, a tam, gdzie jest wiara, jest mniej miejsca na ideologię. To jest właśnie nasza szansa, że podobnie jak potrafiliśmy się obronić przed faszyzmem, przed komunizmem, tak jak te straszne choroby umysłu, ducha nie potrafiły w nas zwyciężyć, tak mamy szansę, że nie wygra genderyzm, ta następna totalitarna ideologia, ale to się nie dokona samo. Mamy bardzo dobre szanse, ale musimy te szanse wykorzystać. Musimy intensywnie pracować nad tym, dać siebie wszystko maksymalnie, żeby obronić siebie przed tym kolejnym zagrożeniem, przed tą kolejną wojną wydaną nam przez ateistów.
A z drugiej strony też widać jakoś, no, że ten gender wchodzi szczególnie, no nie wiem, w kulturę, w modę. No pójść dzisiaj do sklepu, tak? Mężczyzna idzie do sklepu kupić coś męskiego. No trudno je znaleźć, bo to wszystko takie jest unisex, tak można powiedzieć. Czy te spodnie, takie, nazwijmy to, niemęskie, tak delikatnie, czy jakieś te inne ubrania. No coś, widać, że coś się zmienia i to wchodzi przez na przykład modę. No musi coś kupić, tak? Bo inaczej w czym będzie chodził? Ciekawe jest... To podejście takie.
Znaczy, no, na szczęście to nie jest jednak wszędzie, bo jednak większość ludzi jest normalna i nie będzie się ubierać nienormalnie, więc na szczęście aż takiej władzy genderyści nad nami nie mają. Na szczęście taka dziwna moda jest jakimś marginesem nadal i pewnie pozostanie, ale tak jak ojciec zauważa, rzeczywiście to są kanały transmisyjne genderyzmu. Tak, to jest wojna kulturowa. Zgodnie z radami komunisty włoskiego, takiego Lenina włoskiego, Antoniego Gramsciego, chodzi o zdobycie instytucji, o marsz przez instytucje. To była jego rada. On wiedział, że komunizm nie wygra w Europie, jeżeli nie zmieni kultury, nie zmieni świadomości ludzi, która jest tak bardzo chrześcijańska. Dlatego mówił, że najpierw trzeba odbyć marsz przez instytucje, trzeba opanować instytucje, żeby zmienić świadomość ludzi. I tutaj olbrzymią rolę do odegrania mają media, ale też kultura. Właśnie media i kultura mają być pasami transmisyjnymi ideologii genderowej, tego neomarksizmu. Tak jak słusznie ksiądz zauważa, właśnie wszędzie, gdzie jest możliwe, w filmach, w mediach, ale też w modzie, próbuje się przemycić treści genderowe, tak żeby ogłupić ludzi, żeby zmienić ich świadomość. Ale to przed tym trzeba się bronić, podobnie jak broniliśmy przed komunizmem, przed propagandą komunizmu. Kiedy był dziennik telewizyjny, to mówiliśmy nieraz przy prognozie pogody, że może teraz będzie prawda. Ale podobnie trzeba wiedzieć jest teraz. Tylko że dzisiejsza propaganda jest o tyle bardziej niebezpieczna, że stosuje bardziej wyrafinowane metody. Przecież no, musimy sobie zdać sprawę, że w tych mediach, tej wojnie kulturowej, też polityce, pracują często najlepsi specjaliści, psychologowie, marketingowcy, którzy tylko myślą, jak nas ogłupić, jak ludzi otępić, żeby ich gonić jak stado baranów na własną zgubę. I przed tym trzeba się bronić poprzez rozum, krytyczne myślenie, poprzez sięganie do źródeł prawdziwej informacji.
I do tego również są takie rozmowy jak dziś. Przypomnę, że naszym gościem jest ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Temat audycji: gender, ideologia i propaganda, zacierania różnic i unifikacja płci. Zapraszamy oczywiście Państwa do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojca Marcina. Marcin, tak?
Tak, ojciec Marcin. Ale jest ksiądz profesor Dariusz Oko.
Ksiądz profesor, bo ojca Marcina to znam z marszu. W Elblągu był marsz. Zaraz
tak, mi... ale przepraszam, przejdźmy może do rzeczy, tak.
Tak, tak. No to, proszę, no właśnie na ten temat mnie to zaciekawił i dzięki dla pana, czy mogę trochę takie świadectwo dać, mogę? Dzięki dla pana profesora.
Ksiądz profesor tutaj jest z nami.
Tak, ksiądz profesor, że takie wykłady daje, mnie to się udzieliło i staram się też, co robię. Ile dzięki temu profesorowi, nie tego, dla księdza profesora, z jego, bo już to dawno słucham. Jestem nie przecież we Fromborku przyjeżdżałem, bo ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Ja już 2-3 lata temu wiedziałem, co to gender, dzięki od profesora i zawsze to mówię. Ile ja podpisów nazbierał na Radio Maria dzięki temu. I taki dam przykład nawet i w Elblągu, bo 300, chyba 60 czy 80 zebrałem, no ale mniejsze o to, no i takie młodzież zaczepiłem, bo w Elblągu byłem, miałem te listy i żoną. A żona moja mówi, nie mów, bo ci nie podpiszą, nie? A ja podeszłem do nich, nie? I panienki mówię, przepraszam bardzo, czy podpiszę? Zbieram podpisy na Radio Maria i telewizję. Tam zaczęli się śmiać. Mm-hmm.
Panie Piotrze, ja się bardzo cieszę, że pan zbiera podpisy i wszystko.
Ale tak? Ja...
Aha, ale w temacie może pozostańmy.
A ja mówię, a dlaczego się śmiejecie, nie? Już niepoprawnie powiedziałem. A on mówi, że nie. No to ja mówię, zapytam się, mówię, co to gender jest? Mm-hmm. Oni nie wiedzą, nie? O, tu już, no to wy studentki, nie, trzeci rok ogólniaka. Ja mówię, gender, no to jest, mówię, żeby uczyć seksu od przedszkola i zmiana płciwości, płeć. Mówię, ładna jesteś, mówię, panienko, chciałbyś, żeby, mówię, ciebie na chłopaka przerobili? No nie. I chłopaki też byli. Albo tobie, mówię, nie, żeby, nie, mówię, z ciebie dziewczynę zrobili. Tak po chłopsku, nie mówię, piuta, ucieli dziewczynę i mówię, a on mówi, że nie. I daje pan listę, widzicie? Podpisało mnie chyba wtedy ze 6 osób, nie? Do młodzieży trzeba tylko nie zrażać się, ale to dzięki dla księdza profesora. I jeszcze tam taki jeden przykład, nie? Że zawsze to mówię i staram się to mieć ciekawie. Mam 6 dzieci, wychowałem 6 wnuków i jeszcze napisałem do tego, ja nie śpię, proszę ojca, nie? Napisałem do Komorowskiego, przepraszam, no Komorowskiego prezydenta, żeby o tej konwencji nie podpisywał. I ja nie potrzebowałem, proszę ojca, żeby mnie, jak dla Ksikorskiego, nie, żeby pisał jakiś Anglik przemówienie. Bo ja od swojego serca napisałem, panie prezydencie, grzecznie do niego, 37 podpisów listem poleconym wysłałem, żeby, bo potem się kryje, ja mam 6 dzieci, 6 wnuków, jeszcze mam i panienkę. Mm-hmm. No i żeby pan nie podpisywał tej konwencji, bo to gender się czuje. I przed tym jeszcze mu kilka tam słów napisałem grzecznie, bo przed Bogiem pan odpowie. I teraz go widziałem przez telewizję na Jasnej Górze. No jaki to prezydent. Panie profesorze, a dla pana to życzę szczęść Boże.
To jest ksiądz profesor, przypominam.
Tego. I dzięki Bogu, że to Radio Maryja i telewizja trwam jest. Mm-hmm. Takie słowa.
Dziękuję panie Piotrze. Serdecznie pozdrawiam. Ksiądz profesor Dariusz Oko. Czy coś w tej kwestii? No bo to widać też taką postawę obywatelską i postawę takiego chrześcijanina, no, który idzie i jest takim apostołem, bo uświadamia też.
Tak, to jest bardzo cenne właśnie. W Polsce mamy wiele inicjatyw społecznych, oddolnych, rodziców, którzy widzą, czym jest gender, i starają się bronić swoje dzieci. Mamy na przykład akcję Stop seksualizacji naszych dzieci. To wszystko jest możliwe dzięki mocnej wierze naszego społeczeństwa. To właśnie są nasze atuty, nasza szansa w tej wielkiej wojnie kulturowej. Ale tak jak pan właśnie zauważył, no, gender jest współczesnym marksizmem i to jest wewnętrznie sprzeczne. Jeżeli ktoś, kto się nazywa katolikiem, niezależnie jakim jest politykiem, zarazem całym sercem popiera gender. Jeżeli ktoś podpisuje ustawy genderowe, jeżeli spełnia wszystkie życzenia ateistycznej, szalonej lewicy, no to toczy wojnę z Kościołem. No to przeszedł do obozu przeciwnika, to nie ma złudzeń. Można mówić piękne, okrągłe słówka, ale fakty stawiają takie osoby w obozie przeciwnym Kościołowi. jeżeli tutaj też taki prezydent wprost zaprzeczał zdaniu papieża, biskupów. Papież i biskupi, jak mówiłem, ostrzegają nas przed gender, mówią, że to jest nawet gorsze od marksizmu, a prezydent całym sercem popiera genderyzm, czyli sam się ustawia przeciwko papieżowi, przeciwko biskupom, przeciwko kościołowi, no i czegoś takiego katolik nie może popierać, no to są przecież najważniejsze rzeczy. Ustawa przemocowa w istocie otwiera drogę dla gender, otwiera drogę do deprawacji polskich dzieci. Państwo w tej ustawie zobowiązuje się do wykorzeniania stereotypów na temat rodziny, małżeństwa, płciowości, a w Polsce te tak zwane stereotypy to jest chrześcijański obraz człowieka, chrześcijański obraz małżeństwa i rodziny. Czyli państwo zobowiązuje się do wykorzeniania chrześcijaństwa w Polsce. I to już widać, na przykład Ministerstwo Oświaty przygotowuje się do wprowadzenia jeszcze w tym roku szkolnym szalonego programu seksualizacji dzieci, czyli spełnia wszystkie szalone programy, postulaty ateistów. Właśnie realizuje taką szatańską radę Wilhelma Reicha, maniaka seksualnego, który skończył życie w więzieniu, a był jednym z głównych twórców genderystów, który mówił: nie atakujcie wartości Kościoła wprost, ale seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. I właśnie to ma teraz robić nasze państwo. Nasz rząd to wprowadza do szkół, co oznacza straszną destrukcję człowieczeństwa dzieci. No bo dawać dzieciom właściwie od przedszkola, nawet genderyści chcą od żłobka dawać seks, to tak jakby dawać im narkotyki i alkohol. To wiele z nich zostanie zdruzgotana, staną się seksmaniakami. To właśnie o takich ludziach Pan Jezus mówił: lecz kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. To jest z Ewangelii świętego Mateusza, 18, rozdział, wiersz 6. To właśnie trzeba odnieść do ludzi, którzy wprowadzają seks deprawacji wobec dzieci. To jest program przestępczy, zbrodniczy. No, musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. To właśnie jest gender w działaniu. Naszym podstawowym obowiązkiem jest obrona dzieci, niezależnie jak wiele by nas to miało kosztować, nawet jakby nam mieli nie wiadomo co zrobić, czy wsadzić do więzienia, to dzieci musimy bronić. To jest nasz podstawowy obowiązek. Bo zniszczenie dzieci, zniszczenie młodzieży jest zniszczeniem całej naszej przyszłości. Człowiek zdruzgostany moralnie nie będzie zdolny do uczciwego życia, nie będzie zdolny do wiary, do życia w małżeństwie, w rodzinie. I o to właśnie chodzi genderystom. To jest właśnie, seks deprawacja jest też narzędziem władzy. Chodzi o wytworzenie tego rodzaju ludzi, którymi będzie łatwo sterować, którzy kierują się bardziej rządzą niż rozumem. No właśnie, tak jak w starożytnym Rzymie krzyczono chleba i igrzysk, i seksu można dodać współcześnie. Chodzi o to, żeby ludzie kierowali się pożądaniami, nie rozumem, bo wtedy są łatwi do otumanienia, do manipulowania. I tak bardzo trzeba być wdzięcznym papieżowi, biskupom, że nas ostrzegają przed tym śmiertelnym niebezpieczeństwem. Jak mówi papież Franciszek, genderyzm jest pierwotnie, w najgłębszym sensie dziełem demonicznym, szatańskim. I tak trzeba się przed nim bronić.
Dziękuję bardzo. Już odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto z nami jest?
Szczęść Boże, ja dzwonię, Artur.
Miło nam. Jest pan na antenie.
Ja chciałbym zapytać księdza profesora, bo przeczytałem taką książkę, Globalna rewolucja seksualna, to jest autorstwo Gabriel Kuby, Likwidacja wolności w imię wolności, i chciałbym zapytać księdza profesora o jego zdanie właśnie na temat tej książki i też, bo moje, uważam, że to jest bardzo dobra książka, która rzetelnie opisuje problem gender, tylko problem polega na tym, że jest dość mało spopularyzowana, więc być może warto byłoby, bo tutaj jest taki też cytat na zakończenie tej książki, że warto by było, aby jak najwięcej ludzi przeczytało tą książkę. I co ksiądz profesor na temat tej książki uważa i jakby na przykład też proponował spopularyzować, nie wiem, jakoś ulotkowo, no nie wiem, świat, tak żeby może młodzieży, młodzieży rozdawać albo coś w tym stylu, zawartość tej książki, jakby jakąś streścić i w ogóle, no ale najbardziej mi zależy na zdaniu księdza profesora na temat tej książki, bo na pewno wie, o jaką książkę chodzi, wydawnictwo Chłodej. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Ksiądz profesor.
Tak, no ta książka jest mi bardzo dobrze znana, ja pisałem z niej recenzję. Ja też właśnie zabiegałem o to, żeby była przetłumaczona na język polski. Dobrze znam panią Kuby, zresztą przyjaźnię się z nią. Ona podobnie działa w Niemczech jak ja w Polsce. Niedawno na naszym Uniwersytecie Papieskim mieliśmy wielką sesję na temat gender pod tytułem Gender, spojrzenie krytyczne. I właśnie tam jedną z głównych prelegentek była pani Kuby z Niemiec. Książka jest znakomita. To jest, można powiedzieć, antygenderowe arcydzieło. Jedna z najlepszych pozycji na ten temat w całym świecie. I cieszę się, że pan tak dobrze ją ocenił, dobrze rozpoznał. No, książka już rozeszła się w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. Właśnie wydawnictwo Homo Dei to jest wydawnictwo księży redemptorystów. Także można ich by poprosić może o wznowienie nakładu. Tylko jest też już na szczęście szereg innych tytułów w Polsce, które dotyczą tego problemu, są na dobrym poziomie. Także na szczęście coraz więcej wiemy na ten temat, jest coraz więcej opracowań. Tylko trzeba do nich sięgać, trzeba z nich korzystać. Tak pan, widzę, wiele skorzystał z tej książki, tak inni powinni skorzystać też z innych opracowań. Na przykład jest książka Dyktatura Gender, gdzie są artykuły między pani Kuby, ale też list biskupów polskich na temat gender, tekst papieża Benedykta XVI, tekst arcybiskupa Hozera. Właśnie tą książkę ojciec Marcin
ma przy sobie. Tak, teraz trzymam w ręce. Tak.
Właśnie, tam jest też mój artykuł, czy profesora Stępkowskiego. Na szczęście mamy coraz więcej opracowań na ten temat, tylko trzeba z nich korzystać. Też na wzór kardynała Wojtyły, który w Krakowie był zaproszony przez pierwszego sekretarza partii do dyskusji na temat marksizmu, ale pierwszy sekretarz po pierwszej dyskusji się poddał, bo widział, że Wojtyła więcej wie o marksizmie niż on. No i to jest wzór dla nas. Przeciwnika trzeba znać, trzeba studiować, żeby umieć się przed nim obronić.
Dziękuję. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć tak, no są kobiety, które są bezpłodne z powodu hormonalnych. Jeśli by teraz taką kobietę nie poddać leczeniu hormonalnemu, tylko zastosować jej in vitro, to wtedy można powiedzieć, że jest to przemoc wobec tej kobiety i wobec tych zarodków ludzkich. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, słysząc, co się dzieje na Zachodzie z kościołami, to naprawdę można się cieszyć, że my mamy obraz, cudowny obraz Matki Bożej na Jasnej Górze i masowe pielgrzymki. To daje nam przyszłość, rokuje dużą przyszłość. A trzecia sprawa, chciałabym powiedzieć, że jestem zachwycona zdjęciem świętej Bernardety Suwiru pośmiertnym. To po prostu młoda, piękna, przepiękna kobieta leży w trumnie i czas ją, tak jak sobie spała i czas nie ma na niej znaczenia, od razu widać, jaki kontakt miała z niepokalaną Maryją. Jaki to ma wpływ na czystość i boskość dla ludzi. To mógłby być przykład na obecne czasy. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, pani Tereso.
Ksiądz profesor, tak, no, myślę, że to są bardzo słuszne uwagi właśnie, kiedy mówimy o in vitro, jaka to jest przemoc właśnie. Tu mamy ustawę podobno antyprzemocową, ale ta ustawa rzekomo antyprzemocowa w istocie wprowadza przemoc. Przemoc wobec ludzi rozumnych, wobec rodziny, wobec małżeństwa, wobec dzieci, no bo wprowadza gender, a gender to jest marksizm kulturowy. To jest wielka przemoc wobec człowieka, wobec ludzi myślących i ludzi wierzących. I podobnie tutaj, no to jest jeden z elementów tej wielkiej lewackiej propagandy. A rzeczywiście, no mieliśmy teraz informację o kościele w Holandii, który ma zamknąć 1000 kościołów. A przed soborem to był jeden z najmocniejszych kościołów świata, który wspaniale pracował, rozwijał się. Wystarczy powiedzieć, że kościół holenderski miał na misjach więcej księży niż w kraju, co świadczy o jakimś heroizmie, zdecydowaniu. Natomiast Kościół holenderski właściwie został unicestwiony w ciągu kilku lat przez samych duchownych, którzy wprowadzili idee lewackie do teologii i tak sami zniszczyli Kościół. No to niestety byli głównie dominikanie na czele z Killebecksem, teologiem, który wprowadzał lewackie idee do teologii, który tak zniszczył teologię, można powiedzieć, i pośrednio Kościół w Holandii, no też trochę jezuitów. No właśnie tutaj trzeba być na to uwrażliwionym. To jest taka nauczka, że sami duchowni mogą zniszczyć Kościół. Kościół polski jest mocny także dzięki swoim pasterzom, takiego formatu jak kardynał Wyszyński, czy kardynał Wojtyła, czy inni biskupi. Właśnie tego powinny się inne kościoły na Zachodzie też uczyć od Kościoła polskiego, bo właśnie błędy duchowieństwa na Zachodzie nieraz szczególnie doprowadziły do upadku Kościoła, do zniszczenia Kościoła. Jeżeli mamy mocny, silny Kościół w Polsce, to szczególnie dzięki mądrej, odpowiedzialnej postawie biskupów, pasterzy. Ale trzeba pamiętać, że te metody niszczenia Kościoła, które zastosowano na Zachodzie, próbuje się stosować także w Polsce. No niestety także w Polsce mamy duchownych, którzy występują przeciwko biskupom, przeciwko Kościołowi, którzy publicznie popierają gender. No właśnie tutaj niestety część dominikanów szczególnie negatywnie się wybija i z tego trzeba sobie dać sprawę, że no, tak jak dominikanie w istotny sposób przyczynili się do zniszczenia Kościoła w Holandii, to mogą takie błędy powtarzać w Polsce i czy im podobni duchowni. I przed tym trzeba się zdecydowanie bronić, mieć świadomość, że no, część duchownych może przejść na stronę przeciwnika. No, byli przecież duchowni, którzy donosili na księdza Popiełuszkę, czyli współpracowali z mordercami swojego brata kapłana, czyli zachowali się jak Judasz i Kain. I tacy ludzie zawsze byli, są i będą. No, Judasz na 12 apostołów to jest 8,3%. To na 30 tysięcy duchownych w Polsce 8,3% to jest około 2,5 tysiąca. Więc trzeba się liczyć, że około 2,5 tysiąca duchownych w Polsce może żyć i mówić jak Judasze. Więc media, które chcą niszczyć Kościół, zawsze znajdą dość Judaszy do pokazania. Tylko trzeba pamiętać, że my mamy słuchać pasterzy, biskupów, mamy słuchać Jezusa, a nie Judaszy. Judaszy trzeba odrzucać. Dobrze mieć taką szufladę w biurku, można powiedzieć, że jak nam pokazują w telewizji kolejnego Judasza, który mówi coś przeciwko Kościołowi, przeciwko papieżowi, popiera genderyzm, no to włożyć go do szuflady z podpisem Judasz, nie zajmować się tym, bo pamiętajmy, to jest właśnie jedna z głównych metod niszczenia Kościoła, pokazywania duchownych, którzy głoszą teorię przeciwnika, którzy są jak koń trajański, jak piąta kolumna, czy też tego rodzaju pseudokatolicy. Na to zwracam uwagę, bo no właśnie ponad 10 lat spędziłem w różnych krajach Zachodu i tak poznałem te metody niszczenia Kościoła, które stosuje się w Polsce. To jest element wojny kulturowej. No, na wojnie zdrajca w własnych szeregach może być no, większym problemem niż cała armia przeciwnika. Może tyle szkód uczynić, więc na to szczególnie uczulam. Bo właśnie takich księży Judaszy media najchętniej będą pokazywać, żeby zniszczyć naszą wiarę.
Nawet pokazywać i bronić, czego byliśmy świadkami wiele razy u nas w naszej
Oczywiście.
Ojczyźnie. Chodzi mi o te media komercyjne, no ale to
no,
już...
Szczególnie, że powiedzmy, na przykład Gazeta Wyborcza i podobne media, jeżeli ta gazeta popiera jakiegoś duchownego, no to można przyjąć prawie na pewno dlatego, że jest tego rodzaju Judaszem właśnie, że jeżeli gazeta, która własnych standardów jest chora z nienawiści do kościoła, do księży, jakiegoś księdza popiera, to znaczy, że działa jak koń trojański, że właśnie działa jak Judasz czy Kain przeciwko swoim braciom. I to jest no, oczywisty znak. No, nie potrzeba jakiegoś specjalnego wywiadu, tylko no, z góry wiadomo, jeżeli Gazeta Wyborcza będzie popierać jakiegoś duchownego, no to dlatego, że jest zdrajcą, no, że przeszedł na usługi przeciwnika. To jest oczywiste, a zarazem widać, jak Gazeta Wyborcza wściekle z nienawiścią atakuje najbardziej gorliwych księży. Też jak przecież jak Gazeta Wyborcza taką nienawiścią odnosi się do Jana Pawła II, jak ciągle atakuje jego nauczanie. Przecież pamiętajmy, że redaktor Maleszka, który współpracował z UB, czyli z mordercami swojego kolegi Pyjasa, był jednym z gwiazd Gazety Wyborczej. Wiemy, że Maleszka w Gazecie Wyborczej kierował kampanią przeciwko świętemu Janowi Pawłowi II. No tacy ludzie, trzeba liczyć, że w Gazecie Wyborczej i podobnych mediach tacy ludzie pracują. Czy na przykład ksiądz Czajkowski, który też był wielkim donosicielem, był gwiazdą Gazety Wyborczej, święcił jej siedzibę. No niestety, czyli donosił też na księdza Popiełuszkę, czyli współpracował z tymi, którzy potem zamordowali księdza Popiełuszkę. Trzeba wiedzieć, że są tacy duchowni, którzy przeszli na stronę przeciwnika, na czarną stronę, ciemną stronę mocy i musimy się przed nimi bronić. Jeżeli po prostu główne media, czyli z Gazety Wyborczej popierają jakiegoś księdza, chwalą go, no to trzeba przyjąć, że raczej jest typu takiego księdza Czajkowskiego. I to jest najlepsze świadectwo, że jest zdrajcą, że przyszedł na stronę przeciwnika. A to jeszcze, co pani mówiła o świętej Subiru, to rzeczywiście, Bernadecie Subiru, no tak jest. No, święci są piękni. Zresztą można powiedzieć, że z czasem dusza wychodzi na twarz, że no taki wyraz twarzy, jaki najczęściej przyjmujemy, tam się utrwala na twarzy. Dlatego z wiekiem niektóre twarze są coraz piękniejsze, coraz bardziej szlachetne, a niektóre coraz bardziej potworne, no bo dusza wychodzi na twarz. I właśnie dusza osoby świętej, czystej, no pięknie kształtuje twarz. Tak jak na przykład jak pięknie wyglądała twarz świętego Jana Pawła II czy matki Teresy z Kalkuty. Mieli przepiękne dusze, więc też przepiękne twarze. I nieraz za specjalną łaską Bożą, również długo po śmierci, ten piękny wyraz twarzy pozostaje. To jest szczególny dar, szczególny znak Boga dla nas. Można jakby powiedzieć zapowiedź zbawienia, że no właśnie osoba święta idzie na wieczność do Boga, będzie jej udziałem wieczne zbawienie. I coś z tej radości, szczęścia wiecznego zbawienia jakby odbija się w ciele, które nie ulega zepsuciu, które jest piękne jeszcze długie lata po śmierci. No, jeden z wielu darów Bożych, no Pan Bóg na tysiące sposobów ubogaca nas, umacnia, stara się, żeby nasza wiara była mocna i niezłomna.
Dziękuję. I już odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę. Jesteśmy na antenie. Halo?
No.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Bardzo proszę. Ach, jak pięknie, ojcze, że się dodzwoniłem.
No, cieszę się bardzo. Kto się z nami połączy?
Bardzo się cieszę. Już włączam.
O to zawsze prosimy.
Już. Pozdrawiam serdecznie księdza profesora i ojca oczywiście. Księże profesorze, ja mam takie pytanie.
Jak ma pan na imię? Możemy znać?
Henryk z Opola mówi. Henryk z Opola. Proszę księdza, księdza profesora, ja mam takie pytanie. Jak wygląda sytuacja ta genderowa w Rosji? Bo wiem, że prezydent Rosji goni tych dewiantów, a nawet memoriał mówi, że o, łamie prawa człowieka, a oni ich gonią niesamowicie. Stąd jest taki nacisk na Rosję mocny, bo między innymi Majdan to był po to, żeby wprowadzić właśnie tę zboczoną ideologię, a Rosja nie chce wejść w ten nurt tych dewiantów. I stąd jest ten taki silny atak. I dziwię się Polakom, że tak strasznie, bo tak jak ksiądz mówił słynny Markiewicz, jeżeli Rosja upadnie, wtedy chrześcijaństwo upadnie, bo tylko genderowcy, które to idzie, ta ideologia dewiacji idzie z Ameryki, boi się jedynie Rosji. Jeżeli Rosjanie upadną, chrześcijański, rosyjski, prawosławny, wtedy się zrobi porządek w Polsce. Co ksiądz na to? A szczególnie mi chodzi, czy ta ideologia gender w Rosji się rozwija? Czy ta ma silnie postawiona? Dziękuję. Dużo zdróweczka dla księdza profesora i dla pana redaktora Michalkiewicza, który bardzo mądre felietony ma. Aż chce się go słuchać.
Dziękujemy panie Henryku. Serdecznie pozdrawiam. Ksiądz profesor Dariusz Oko.
No, tak jak pan mówi, ideologia gender w Rosji natrafia na szczególne trudności. No, zapewne dlatego, że Rosjanie, którzy no, dbają szczególnie o swoje państwo, są suwerenni, no dobrze widzą, że gender jest samobójcze. Gender to jest program szaleńczej rewolucji seksualnej, szaleńczej rozpusty, która prowadzi do jeszcze większej seksu, a jeszcze mniej dzieci. No, po rewolucji seksualnej w Europie mówi się o seksie, eksponuje się seks jak jeszcze nigdy w dziejach, a jeszcze nigdy tak nie było mało dzieci, prawda? Ocalan seksu, a teraz mniej dzieci. Nasza cywilizacja faktycznie umiera. To jest nasz największy problem, że stajemy się domem starców, że nie mamy dzieci. Natomiast Rosjanie mają też ten problem jako skutek komunizmu. No widzą, że im grozi zagłada i że gender tylko może pogłębić ich problemy, bo gender jest wojną z rodziną, a jest wojną z dziećmi. Dla genderystów pierwszą opcją to jest aborcja. Właśnie genderyści swoje dzieci najchętniej abortują, a nasze deprawują. No bo wiedzą, że ponieważ swoich dzieci nie mają, bo je abortowali, no to nie będą mieli przyszłości. Dlatego chcą deprawować dzieci ludzi normalnych, prawych, żeby mieć nad nimi władzę. I Rosjanie to widzą, że genderyzm jest programem samobójczym. Oni mają już dość swoich kłopotów z pozostałościami komunizmu, żeby jeszcze brać sobie na głowę taką zarazę, taki program samobójczy. Dlatego świadomie to odrzucają, bronią się przed tym, no jako wielkie, potężne państwo mają do tego środki. To im Unia Europejska, Bruksela, ani ONZ nie mogą dyktować, bo zauważmy, że nam Bruksela i Narody Zjednoczone narzucają genderyzm, jak Moskwa narzucała komunizm, no bo Unia Europejska i Narody Zjednoczone są opanowane przez genderystów. Znaczy, ich dokumenty Unii Europejskiej są pisane językiem gejów. No tak jak geje piszą swoje okulniki, dokładnie ten język kopiuje Unia Europejska i chce nam narzucić ideologię gejowską, genderową. Rosjanie walczą o sam byt swojego państwa, swojego narodu, natomiast odrzucają genderyzm. Natomiast chętnie genderyzm widzą w Europie Zachodniej, bo wiedzą, że to niszczy kulturę, że po prostu to rozkłada państwo, no bo no nie ma państwa, nie ma narodu bez dzieci, a właśnie genderyzm jest wojną z rodziną, jest wojną z dziećmi, jest deprawacją dzieci. Dlatego no władze Rosji, trzeźwo widząc sytuację, nie dopuszczają do rozplenienia się jak chwastu genderyzmu. Tylko trzeba podkreślić, że każdego człowieka trzeba otaczać najwyższym szacunkiem, także ze względu na jego godność osobową, także genderystów, homoseksualistów i tak dalej. Każdy jest naszym bratem i siostrą i nie można niczym urażać osobowej godności człowieka. Także tego rodzaju ludzi, co niestety w Rosji nieraz może mieć rację, miejsce i tego nigdy nie można popierać. Zawsze trzeba mówić prawdę, trzeba odsłaniać prawdę ideologii, żeby bronić przed nią ludzi, ale trzeba zawsze szanować człowieka, także tego człowieka, który jest ofiarą tej ideologii. No, ogólnie można powiedzieć, że z genderyzmem, z homoseksualizmem jest no, podobnie jak z narkomanami, że podobnie trzeba ich traktować, bo tak jak mówiłem, genderyzm jest w dużym stopniu ideologią ateistów, dla których seks stał się Bogiem, którzy żyją jak seksmaniacy. No podobnie jak narkomani. I trzeba mieć do nich podobny stosunek jak do narkomanów. Po prostu genderyści to no, są ludzie, dla których często seks stał się jak narkotyk. I trzeba robić wszystko, żeby im pomóc, żeby ich wyleczyć z tego, tak jak w przypadku narkomanów. Tylko nie można im mówić, że narkotyki czy seks jako narkotyki jest dobry. Właśnie trzeba robić wszystko, żeby uratować narkomana, opłacić mu terapię, tłumaczyć, modlić się za niego, ale nigdy genderyzm narkomanowi nie można powiedzieć, że narkotyk jest dobry, narkotyk go zabija. Natomiast trzeba szanować godność narkomana, zawsze. Tym bardziej, że to jest człowiek często najbardziej cierpiący, usiedlony przez swój nauk. Ale podobnie jest z genderystami, bo genderyści no, często traktują seks jak Boga, są jakby niewolnikami seksu, tak jak narkoman jest niewolnikiem heroiny. To raz, a dwa, no są wyznawcami absurdalnej ideologii, genderyzmu, podobnie jak to byli marksiści, więc są nieszczęśliwi dla dwóch powodów, no przynajmniej, że wyznają absurdalną, kłamliwą ideologię i dlatego są biedni, ale też no, są często niewolnikami seksu, tak jak narkotyku. Więc dlatego no, są właściwie w sytuacji głęboko nieszczęśliwej, która prowadzi do ich nieszczęścia, które widać też po ich twarzach nieraz, szczególnie z wiekiem. Więc to trzeba rozróżniać, że trzeba mówić prawdę o chorobie, o narkotyku, o kłamstwie, o fałszu, ale zawsze z szacunkiem do człowieka, który popadł w te błędy, w te grzechy. I trzeba starać się uwolnić człowieka od jego upadku, od jego błędów, ale zawsze właśnie z troską, z miłością do człowieka. To jest właśnie wielkie chrześcijaństwo, że kiedy nasi najwięksi wrogowie chcą zniszczyć, tak jak kiedyś nas mordowali, no ateiści w samych tylko trzech krajach, w Polsce, Hiszpanii i Rosji zamordowali ponad 100 tysięcy księży. W sumie no, szacuje się, nasi wrogowie zamordowali już ponad 70 milionów chrześcijan w dziejach chrześcijaństwa. No, ateiści często nas tak nienawidzą, taką szatańską nienawiścią, żeby nas chętnie mordowali. I stąd też no, ich słowa tak pełne nienawiści, agresji, no bo aż tak nas nienawidzą, że gdyby mogli, to by mordowali, a jak nie mogą mordować, to przynajmniej w słowach sobie pozwalają na wszystko możliwe. I tutaj widać też wielkość chrześcijaństwa, że my chrześcijanie na tą nienawiść odpowiadamy miłością, szacunkiem, że starajmy się im przemówić do rozumu, że modlimy się za nich, że tłumaczymy im, jak bardzo błądzą jako właśnie ideologowie, genderyści, czy jako seksmaniacy, czy narkomani, i staramy się im pomóc, ale no pomaga się przez prawdę, no tak jak lekarz choremu pomoże, mówiąc prawdę jego chorobie, ale stara się uratować pacjenta. To właśnie my chrześcijanie staramy się postępować jak lekarze w szpitalu. Lekarze nieraz no, widzą chorych w strasznym stanie i nieraz widać, że ci chorzy są w tym strasznym stanie jakby na własne życzenie, przez swój niehigieniczny sposób życia, na przykład przez palenie papierosów. No ale starają się uratować każdego, niezależnie jak głupio żył, jak bardzo jego choroba jest konsekwencją jego głupiego życia. Ale podobnie chrześcijanie, że my staramy się, no właśnie jak papież Franciszek mówił, że Kościół jest jak wielki szpital, wspaniałe porównanie. Właśnie, że tak jak w szpitalu lekarze starają się uratować każdego, tak my chrześcijanie też staramy się uratować każdego, niezależnie jaką chorobę duchową ma. No bo są różne choroby ciała, też choroby ducha. No choroby ducha to jest pycha, egoizm, głupota, ateizm, uleganie pożądaniom, które no, prowadzą do kolejnych, jeszcze coraz gorszych chorób. I my, chrześcijanie, staramy się tych biednych ludzi, uwikłanych w takie absurdalne ideologie, zniewolonych nimi, uratować. Właśnie tak jak pacjentów ratuje się w szpitalu. Mówiąc prawdę o obrzydliwości choroby, ale szanując godność każdego pacjenta, takiego duchowego pacjenta i starając się go uratować z całą miłością i szacunkiem.
Dziękuję. Mamy już kolejną osobę. Halo, Radio Maria.
Dzień dobry.
Dzień dobry, jesteś na antenie?
Tak.
Jak ma pan
Mogę
na imię?
Już mówić?
Tak, jak ma pan na imię?
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria Dziewica, Rajmund z Płocka.
Miło nam. Teraz
ja mam takie dwa pytania do księdza Oko.
Słuchamy.
Pierwsze pytanie to jest moje takie, żeby ksiądz powiedział, tam ksiądz nadmienił, że tam są jakieś 50-60 tych płci gdzieś tam się w Danii czy gdzieś, jeżeli można by to wytłumaczyć chociaż kilka tych. A drugie pytanie to jest takie, że czemu używamy na przykład słów takich jak geje? Przecież wiadomo, mamy polskie słownictwo, nawet Mikołaj Jerej pisał na ten temat, niech herzy narodowi, że ty postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Przecież wiadomo, że pederasta albo sodomica. Przecież mamy polskie nazwy, dlaczego nie używamy takich nazw? To było tylko to. Dziękuję.
Dziękuję panie Rajmundzie. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz profesor.
No, o tych 60 płci, o których wspominałem, to można znaleźć na angielskiej wersji Facebooka, że kiedy, czy też niemieckiej, kiedy wybiera się płeć przy zakładaniu swojego konta, można wybrać z ponad 60 płci. I oczywiście są rzeczy absurdalne, no, to są tego rodzaju jak no, mężczyzna, który lekko stara się być kobietą, czy kobieta, która staje się biseksualistką, no przeróżne kombinacje. To trochę tak, jakby człowiek we wtorek mógł być mężczyzną, w czwartek kobietą, albo jakby lewa noga była kobieca, prawa męska. No, to są produkty umysłowe ludzi opętanych seksem, można powiedzieć, którzy już nie wiedzą, co ze sobą robić, którzy jakieś zaburzenia podnoszą do rangi normy. No, zdecydowana większość ludzi, ponad 90%, nie ma żadnych problemów z określeniem swojej płci. Wiadomo, jest mężczyzną albo kobietą. Jest bardzo znikoma część, która ma z tym problemy, no ale to jest część, która cierpi na różne zaburzenia, też genetyczne czy psychiczne. Człowiek jest wspaniałą istotą, cudownym organizmem, która jednak może być zaburzona na wiele sposobów. I także każdy system naszego ciała, każdy organ może być zaburzony, chory, także seksualność. Tylko, no, jeżeli no mamy ludzi chorych na serce, czy na raka, czy na cukrzycę i tak dalej, no to trzeba robić wszystko, żeby tym ludziom pomóc, żeby ich ratować, uzdrowić, ale nie można mówić, że stan choroby jest równie dobry jak stan zdrowia. Zresztą to sami mówią sami chorzy, którzy chcieliby być zdrowi, prawda? Mamy mnóstwo zaburzeń fizycznych, cielesnych, ale też mnóstwo duchowych i tak jak lekarze leczą ciała, tak księża szczególnie leczą duszę. I to, co mówimy, co ja mówię, to mówię też na podstawie doświadczenia duszpasterskiego. Ja już w tym roku, już niedługo będzie 30. rocznica moich święceń, 30 lat jestem księdzem i to znaczy, że poznałem nieraz bardzo głęboko tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi w moim kapłaństwie. Też mówię nie tylko na podstawie wiedzy, studiów, ale też mojego doświadczenia duszpasterskiego, jak bardzo program Pana Jezusa, Ewangelii jest słuszny, jak bardzo Pan Jezus ma rację i to, co mówi, jest najlepsze dla życia ludzi. Jak ludzie tego słuchają, no to mogą wznieść się na same szczyty, jak właśnie święty Jan Paweł II, czy Matka Teresa z Kalkuty. A jak nie słuchają, no to niszczą samych siebie, schodzą na samo dno. Na przykład jak Wojciech Krolop, to był taki dyrektor chóru chłopięcego w Poznaniu, który był walczącym gejem, szczycił się, że jest gejem, ale później wyszło na jaw, że przez 30 lat jako dyrektor tego chóru właściwie uczynił z niego taki homopedodom publiczny. Zgwałcił kilkuset chłopców, gwałcił ich nawet, kiedy wiedział, że jest chory na AIDS. Znaczy bezwzględnie, żył jak bestia, tak? Strasznie krzywdził dzieci. I to jest najgorszy pedofil Polski. I o tym właśnie powinien każdy wiedzieć. No, gej, który zarazem był najgorszym pedofilem, ponieważ no, pedofilia homoseksualna jest jeszcze gorsza niż heteroseksualna, pociąga wiele więcej ofiar. Trzeba pamiętać, że do 40% przypadków pedofilii jest natury homoseksualnej. Więc ewidentnie też na tej podstawie widać, że homoseksualizm jest pewne zaburzenie. Na gejów, którzy stanowią około 1% społeczeństwa, przypada ponad 60% chorych na AIDS i inne choroby weneryczne. Badania pokazują, że gej w życiu ma ponad 500 partnerów seksualnych. No, takie są fakty o homoseksualizmie. Ja też znam to od strony duszpasterskiej. Jakim nieszczęściem jest życie w ten sposób. Sama analiza nekrologów w pismach gejowskich pokazuje, że geje żyją średnio 10 lat krócej. No bo tak, no bo jak mają tyle chorób, tyle partnerów, to takie są skutki. Więc to są takie szaleństwa. No, i oddawanie takim ludziom dzieci do wychowania na adopcję, którzy mają tylu partnerów seksualnych, to jest szaleństwo. Poza tym to jest też ubliżanie rodzinie, kobietom, no bo genderyści mówią, że geje lepiej wychowują dzieci niż rodzone matki, tak? Czyli to jest ubliżanie miliardom kobiet, które z największym poświęceniem wychowują swoje dzieci, a potem słyszą od genderystów, że gej wychowa lepiej dziecko niż rodzona matka. No to są absurdy. Absurdy bluźniercze, obraźliwe dla całego społeczeństwa. A też dlaczego ja użyłem tego słowa gej? No przede wszystkim szacunkiem dla osób o skłonnościach homoseksualnych, bo ich ranią, takie określenia pederasta, sodomita są dla nich przykre. No, to więc szacunku dla nich nie użyłem tego słowa, żeby im oszczędzić tej przykrości. Jak sami chcą się nazywać gejami, no to dobrze. To, poza tym też praktyczne, że wtedy można więcej powiedzieć, bo takie najbardziej poprawne określenie to osoba o skłonnościach homoseksualnych, ale to jest długie określenie. Często używanie go oznaczałoby, że możemy w sumie mniej powiedzieć. Przy czym trzeba pamiętać, że wiele osób o skłonnościach homoseksualnych nie chce ich, walczy z nimi, leczy się z nich i z tego można się wyleczyć. Doświadczenie pokazuje, że terapia skłonności homoseksualnych jest skuteczna podobnie jak terapia innych zaburzeń psychicznych. Przynajmniej około 30% ludzi doznaje poprawy dzięki tej terapii. To jest więc wyleczalne. Więc jeżeli chcą się nazywać gej, to można ich uszanować, ich wolę, tylko no, też do tego pojęcia no, trzeba przywiązać podstawowe znaczenie. No więc wiedzieć, że średnio geje mają ponad 500 partnerów seksualnych, więc gej no, musi się wiązać w naszej świadomości z wiedzą, że średnio, statystycznie taki człowiek ma ponad 500 partnerów seksualnych. 500 plus, można powiedzieć. Tak, żeby neutralizować tę propagandę, która nam przedstawia gejów jako ósmy cud świata, jako nadludzi, którzy lepiej wychowują dzieci niż własne matki. No to są kłamstwa, no to są kłamstwa propagandy genderowej, ale trzeba pamiętać, że ta propaganda jest podobnie kłamliwa jak komunistyczna. No. To jest tak jak komunizm nam mówił, że najbardziej szczęśliwym, wolnym krajem na ziemi to jest Związek Radziecki, że nigdzie ludzie nie żyją tak dobrze, nie są tak szczęśliwi jak w Związku Radzieckim, no to jest kłamstwo ateistów. No i podobnie te kłamstwa na temat gejów, no są podobne jak kłamstwa na temat Związku Radzieckiego. Pochodzą z jednego źródła, no widać, że genderyści to są sieroty po komunizmie, że ci sami ludzie, którzy wczoraj nauczali marksizmu, dzisiaj nauczają genderyzmu, że genderyści to są walczący ateiści, często duchowe albo nawet fizyczne dzieci komunistów, marksistów, którzy często byli przestępcami, zabójcami i nigdy za to nie przeprosili, nie rozliczyli się z tego. Więc dzieci, ludzi, którzy tak chętnie zabijali chrześcijan, zabijali księży, no nic dziwnego, że tak bardzo nienawidzą kościoła i księży i głoszą kolejne kłamstwa. Tak jak ich ojcowie i matki głosiły kłamstwa na temat komunizmu, tak oni głoszą kłamstwa na temat genderyzmu. To jest po prostu no, odwieczne zło.
Bardzo dziękuję. I już kolejny telefon. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Już można?
Tak, jest pani na antenie z nami.
Tak, niech będzie pochwalony z Chrystus.
Do Maria Zawsze teraz i zawsze.
Krystyna to z Kulu, serdecznie pozdrawiam księdza profesora, bo ostatnio też był w sympozjum na Kulu. Chciałam tylko tak podać myśl, że ten atak ideologiczny, z ideologii chcieli zrobić filozofię, to po prostu jest atakiem w dzieło zbawcze naszego Jezusa Chrystusa dokonane na krzyżu. Następnie nauczanie ponad 2000 lat Kościoła na temat człowieka, prawda, jako istoty stworzonej na obraz Boże podobieństwo i ta troska Kościoła, która wychowywała człowieka, pedagogia Boża, żeby uwalniać się z tych grzechu pierwotnego, naleciałości, prawda, tych barbarzyńskich, zwierzęcych, żeby z człowieka stawała się osoba godna zbawienia. Więc tu rzeczywiście atak, który Pan Bóg jednak dopuszcza, to ksiądz był łaska powiedzieć, że jednak nadzieją jest naszą ta gorąca modlitwa, wiara. No i my jako Polacy, prawda, Maryję mamy tu nieodzowną, niepokalanie poczętą. Także bardzo dziękuję i tu by się zgadzało słowa, kiedyś słyszałam, że chcą z nas zrobić sodomitów gomoritów, a więc znów powrót do grzechu pierworodnego stale, prawda? No, to już nie powiem do człowieka z jaskini, z buszu. A propos Rosji, to też przeczytałam w starociach gdzieś w bibliotece, że Stalin zorientował się, że te grupy tych panów tak rozkładały cały zespół osób pracujących, więc po prostu ich wygonił świadomie, że demoralizują osoby i nie pracują i powodują, że inni też nie mają motywacji do podjęcia pracy sumiennej, tak jak my, prawda, wychowani w chrześcijaństwie do sumienia. I też pamiętam, święty pamięci, ksiądz ojciec Krąpiec dawno temu już się martwił, jak kształtują młodzież. Zamiast młodzież kształtować według prawego sumienia, żeby używała rozumu, to się zaczyna interesować półkroczem. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, a dopiero teraz dosłownie widzimy to jaskrawo, tą troskę ojca rektora. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Krystyno. Ksiądz profesor Dariusz Żoko.
Tak, no to jest tak, jak pani mówi, że genderyzm to jest ideologia ateistyczna, to nie jest filozofia, bo filozofia służy prawdzie, szukaniu, odkrywaniu, przekazywaniu prawdy. Natomiast ideologia jest takim pozorem prawdy, teorią dla przeprowadzenia jakichś celów, osiągnięcia jakiejś korzyści dla jakiejś grupy. Tak więc marksizm był ideologią, która komunistom służyła do panowania całego świata. I genderyzm jest też ideologią, która służy osiągnięciu władzy totalitarnej. I rzeczywiście cele genderyzmu są jak najgorsze. No, to są cele, jak mówi papież Franciszek, demoniczne, bo źródła są demoniczne. To jest wypowiedzenie walki na śmierć i życie Kościołowi, chrześcijaństwu, Jezusowi. Bo nie można pogodzić genderyzmu i chrześcijaństwa, to trzeba wybrać. No, jak kiedyś trzeba było wybrać marksizm albo chrześcijaństwo, nazizm albo chrześcijaństwo, to dzisiaj trzeba wybrać genderyzm albo chrześcijaństwo. Jeżeli ktoś przyjmuje genderyzm, no to tak jakby zerwał obraz Matki Bożej, Pana Jezusa czy świętego Jana Pawła II, rzucił na ziemię i podeptał. W istocie to oznacza wybranie genderyzmu. I to w istocie robią politycy, którzy popierają genderyzm, no bo tak popierają śmiertelnego wroga chrześcijaństwa, czyli ustawiają się przeciwko Kościołowi, przeciwko chrześcijaństwu. Oczywiście to jest zaprzeczenie nauczaniu Kościoła. Genderyzm to jest program i praktyka absolutnej rozpusty. Właśnie pani Butler i podobne jej osoby chcą zupełnie wywrócić porządek społeczny, seksualny, rodzinny, żeby w seksie było możliwe wszystko dopuszczalne. Oni nie znają granic. Na przykład Partia Zielonych, najbardziej genderowa partia w Niemiec, która teraz głosi kazirodztwo, popiera kazirodztwo, wcześniej popierała pedofilię. Przez dziesięciolecia walczyła o legalizację pedofilii. Więc nie tylko, żeby to były jakieś rzadkie przypadki zboczeńców, tylko żeby każde dziecko można było molestować i właściwie gwałcić. Partia Zielonych zgłosiła odpowiedni projekt Bundestagu, który czeka na lepsze czasy. Też Volker Beck, jeden z czołowych polityków Partii Zielonych, szef frakcji parlamentarnej, jest walczącym gejem, przyjeżdżał do Polski, żeby popierać parady gejowskie, żeby popierać wojnę gejów przeciwko społeczeństwu, a natomiast w Niemczech walczył o co? Legalizację pedofilii, ten sam człowiek. W Polsce walczył o legalizację homoseksualizmu, a w Niemczech pedofilii. To widać, jakby tej osobie pokazywał, co po jednym następuje, że po homoseksualizmie pedofilia. I Jürgen Trittin, szef Partii Zielonych, pytany, dlaczego oni przez dziesięciolecia walczyli o legalizację pedofilii, skąd takie szaleństwo, skoro on sam nie jest pedofilem, no mówi, no robili to na żądanie organizacji homoseksualnych. Pod stałym naciskiem organizacji homoseksualnych walczyli o legalizację pedofilii. Podobnie było w Holandii, w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie, gdzie była walka o legalizację pedofilii, stały za nią organizacje homoseksualne. Czyli widać, że no taką siłą napędową tej legalizacji jest część gejów. Nie wszyscy oczywiście, bo są osoby o stosunkach homoseksualnych, a najbardziej dalekie od pedofilii. Ale jednak jest taka część szczególnie chora, widać zaburzona, zboczona, która no, szczególnie by chciała legalizacji pedofilii. No, to jest absolutnie sprzeczne nie tylko z chrześcijaństwem, ale też ze zdrowym rozumem. Zresztą zdrowy rozum zgadza się z chrześcijaństwem, no bo i rozum, i objawienie jest dziełem tego samego Boga. Więc widać, że to jest program absolutnie przeciwny chrześcijaństwu. No, chrześcijaństwo głosi prymat rozumu, natomiast gender głosi prymat rządzy, tak można to twierdzić. Gender mówi niejako rób wszystko, co możliwe w seksie. Seks jest twoim Bogiem, to jest właśnie program gender. I to jest absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem, bo Bóg jest Bogiem, nie seks. Seks to jest tylko jeden z obszarów życia ludzkiego. I biada ludziom, którzy do tego chcą zredukować całe życie. No to podobnie jak alkoholik redukuje życie do butelki, narkoman do narkotyku, to jest droga śmierci, to jest właśnie droga zezwierzęcenia. Bo wtedy całe człowieczeństwo redukuje się do jakiejś przyjemności zmysłowej, no co jest samozagładą. Ale właśnie, tak jak pani mówiła, no to jest cofanie się do Sodomy Gomory. Sodoma Gomora, która była jakimś szaleństwem homoseksualnym, była jednoznacznie potępiona przez Boga, poprzez zniszczenie. Właśnie trzeba pamiętać, że mało rzeczy w Biblii jest tak potępionych jak homoseksualizm. No, chociażby w postaci Sodomy i Gomory. Pan Jezus no, powtarza potępienie Sodomy i Gomory. To są jednoznaczne oceny. Ale właśnie to jest, można powiedzieć, dzieło szatańskie, no bo szatan nas nienawidzi. Szatan, który stracił zbawienie, chce, żebyśmy też go stracili. Robi wszystko, żebyśmy stracili. Nienawidzi nas, a szczególnie Matki Bożej, no bo on jako czysty duch nie może znieść, że takie istoty cielesno-duchowe jak my, czyli bytowo niższe, słabsze od niego, zostały tak wysoko wyniesione przez Boga. I szatan właśnie bardzo by chciał, żebyśmy się zredukowali do zwierząt, żebyśmy żyli jak zwierzęta, właśnie tylko dla przyjemności zmysłowych. Ale właśnie do tego prowadzi gender. No gender mówi, żyj dla seksu, seks jest Bogiem. I to jest w istocie zezwierzęcenie, to jest cofanie się w ewolucji. I z tym Kościół nigdy się nie zgodzi, bo Kościół prowadzi nas do życia duchowego, do panowania rozumu nad wszystkim, panowania wiary. I to no, widać tutaj, jak bardzo jest sprzeczne ze sobą. A też, co pani wspomniała o Stalinie, znaczy, tu jest też takie doświadczenie ważne, że faktycznie No, rozwiązłość seksualna jest typowa dla ateistów. Tam, gdzie była rewolucja ateistyczna, tam były mordy, ale też rozpusta. W rewolucji francuskiej mordowano szczególnie chętnie księży, katolików. W samej Wandei wymordowano w potworny sposób 500 000 ludzi. Także setki tysięcy kobiet, dzieci, to zrobili rewolucjoniści. To byli zbrodniarze od samego początku. Ale też od razu wprowadzali nowy kult. Kult rozumu w osobie kogo? Prostytutki. Prostytutkę posadzili na ołtarzu w kościele. No i to też no, pokazali, kim są, prawda? Ci mordercy, ateiści zarazem zachowali się jak seksmaniacy, prawda? Seks stał się dla nich Bogiem. Podobnie było w rewolucji październikowej w Rosji. Wprowadzono też rewolucję seksualną. Można powiedzieć, że to była taka pierwsza rewolucja genderowa, gdzie też pozwolono na wszystko w sferze seksualnej. Pani Aleksandra Kołłątaj, pierwszy minister w rządzie sowieckim, mówiła, że no, seks to jak z wypicie szklanki wody, to nic wielkiego, że to wszędzie wszyscy mogą robić. A jak będą dzieci, to najlepiej je abortować, a jak nie abortować, no to państwo je wychowa. To była koncepcja Kołłątaj. Seks bez ograniczeń, a jak będą dzieci zwykle niechciane, no to się abortuje, a jeśli się nie abortuje, to się odda państwo na wychowanie. No i to ten program wprowadzono z osobą pani Kołłątaj jako pierwszego ministra. Stalin też, Lenin wprowadził aborcję na życzenie, bez żadnych ograniczeń. Czyli można powiedzieć, to była rewolucja genderowa, która już miała miejsce. Tego już próbowano. Tylko, że sami bolszewicy musieli się tego wycofać, bo po kilku latach zobaczono, że to oznacza katastrofę dla państwa. Po prostu, no, rozwody były na życzenie. Zresztą to mężczyznom było na rękę, bo mogli być jak przelotne ptaki, mieć wiele kobiet bez odpowiedzialności. Kobiety zostawały same z dziećmi. No, była też epidemia chorób wenerycznych. Mnóstwo dzieci bez rodziców, porzuconych na ulicy. I takie były skutki rewolucji genderowej w Rosji. I bolszewicy zobaczyli, że państwo im przestanie funkcjonować, że nie można w ogóle tworzyć państwa w ten sposób. Dlatego sami bolszewicy wycofali się z rewolucji genderowej. Po prostu można powiedzieć, że ten eksperyment już został przeprowadzony w Rosji zaraz po rewolucji październikowej i skończył się katastrofą. I powinniśmy się z tego uczyć. Po prostu genderyści chcą powtórzyć rewolucję seksualną, którą już wcześniej wprowadził Lenin. Zresztą Wilhelm Reich, ten maniak seksualny, twórca genderystu, był strasznie niezadowolony, nieszczęśliwy, że bolszewicy wycofują się z rewolucji seksualnej, bo on by parł dalej. Tylko, że oni no, widzieli, że to jest samobójcze, dlatego się wycofali. On się nie wycofał, no dlatego skończył w więzieniu.
Dziękuję i już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, ja chciałabym do audycji o gender.
Tak, jest pani. Kto z nami się połączył?
Agnieszka z Irlandii.
Miło nam.
I chciałabym się tylko zapytać, bo mam dwójkę małych dzieci i też niedługo pójdę tutaj do szkoły, czy mogłabym uzyskać jakieś informacje na temat właśnie gender tutaj w Irlandii, czy jest tutaj to też tak właśnie rozpowszechnione i jeżeli tak, to pod jakimi nazwami mogłabym to na przykład znaleźć, bo to oczywiście nie jest powiedziane wprost, że to jest też gender, tak? To dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Agnieszko.
No, ogólnie trzeba wiedzieć, że w wielu krajach gender rozprzestrzenia się tak bez hałasu, ponieważ tam, gdzie jest słabe chrześcijaństwo, słaba wiara, to nie ma też większego oporu. Po prostu tam, gdzie ciało jest chore i słabe, choroba może się rozprzestrzeniać bez problemu. To właśnie w Polsce, gdzie jest jeszcze mocne chrześcijaństwo, jest też mocny opór. Natomiast w wielu innych krajach genderyzm rozprzestrzenia się nawet bez wiedzy ludzi, co się dzieje. I tak też niestety jest w Irlandii. Jeszcze ja tam niedawno byłem, właściwie 3 razy miałem tam wykłady też. No, trzeba wiedzieć, że to jest rozprzestrzenianie w szkołach i jest ukrywane pod no właśnie takimi nazwami jak wychowanie seksualne i temu podobne. I na to trzeba być uczulonym. Trzeba o ile możliwe bronić dzieci przed tym, żeby na takie lekcje nie chodziły. Trzeba też pytać wcześniej, jaka jest treść takich lekcji, żeby były jakieś formy kontroli, protestu. Też na pewno, jeśli to możliwe, to dawać dzieci raczej do szkół katolickich, bo tam można liczyć na to, że będzie lepsze wychowanie, lepsza ochrona. Ale też trzeba pamiętać, że nieraz rozprzestrzenianie gender wiąże się z niesamowitą brutalnością, przemocą. Na przykład w Niemczech no, w przedszkolach uczy się masturbacji małe dzieci, a dzieci 10-12-letnie w szkole muszą znać wszystkie szczegóły seksu, także gejowskiego. Jeśli rodzice nie godzą się na taką seksdeprawację, nie chcą dzieci posłać na takie lekcje, to przychodzi policja, zakuwa rodziców kajdanki, wlecze ich do więzienia, a dzieci wlecze do sierocińca i przemocą na te lekcje. Tak już jest w Niemczech. I po miesiącu może, jak wypuszczą rodziców z więzienia, a dzieci z sierocińca, to rodzice muszą zapłacić na przykład 4000 euro za miesięczny pobyt dziecka w sierocińcu. Tak już jest w Niemczech. No, można powiedzieć, jak za Hitlerjugend, że tak jak młodzież niemiecką za czasów nazistowskich indoktrynowano, tak teraz państwo indoktrynuje młodzież. To są no, straszne rzeczy. Na szczęście no, Niemcy tutaj są szczególnie skrajnym przypadkiem. W innych krajach tak jeszcze nie jest, ale no, trzeba się bronić przed tym. Jeżeli nie będziemy się bronić, to tak będzie w Polsce. To będzie niesamowita przemoc w rodzinie. No to rodzice będą trafić do więzienia za to, że bronią swoje dzieci przed deprawacją. No ci ludzie nie znają granic, oni są zdolni do bardzo złych rzeczy i dlatego trzeba się mobilizować, żeby się obronić przed genderyzmem jak przed marksizmem.
Kolejna osoba, Radio Maria, jesteśmy na antenie, bardzo proszę, hello. Hello. Bardzo proszę. No niestety coś mi tutaj, jednak ktoś nie odbiera, a mamy już kolejny telefon, hello. Radio Maria.
Halo?
Tak, jest pan na antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jakbym mógł prosić, aby bliżej ust słuchawkę mieć.
Tak, tak, Andrzej z Warszawy.
Miło mi.
Przysłuchuję się kolejny raz tej audycji o gender i słusznie, że tak państwu, że na redakcja tak często powraca do tego tematu bolesnego. Ale ja bym chciał się zapytać księdza profesora o sytuację taką. Otóż niedawno była pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu wałów jasnogórskich z orędziem pan Komorowski przemawia do narodu. Nie wiem, chyba on chyba podpisał tą ustawę o przemocy, jest za in vitro, za aborcjami. Nie rozumiem pewnych zjawisk, bo myślałem, że to jest święte miejsce, gdzie osoby, które reprezentują zupełnie inny pogląd niż Kościół, no nie mają takich praw, że mogą z tych bałów, gdzie przemawiał kardynał Wyszyński, Jan Paweł II i inni szlachetni kapłani wstępni w Polsce, zwracał się z orędziem do narodu, do ludzi zebranych na Jasnej Górze. No, nie wiem, czy ojcowie Paulini wszystko dobrze to przemyśleli. Tam przyjmuje też Eucharystię Świętą, no, przed kamerami. No, jakoś mi to wszystko nie gra. A tym bardziej, jeżeli chodzi o Jasną Górę. Także byłem mocno z tym zbulwersowany i w zasadzie nie postawiłem znak zapytania, a na niego nie znajduję odpowiedzi. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Ksiądz profesor Dariusz Oko.
No, rzeczywiście, to budzi powszechne oburzenie, zgorszenie w Polsce. To jest nadużywanie tego świętego miejsca dla akcji politycznej. No bo tak jak mówiłem, prezydent, który podpisuje skrajnie lewackie ustawy, który spełnia wszystkie życzenia śmiertelnych wrogów Kościoła, ateistów, genderystów, no wypowiada niejako wojnę Kościołowi, staje po stronie śmiertelnych wrogów Kościoła. Więc nie powinien robić tego rodzaju manifestacji, nie powinien przemawiać z takiego miejsca, to jest wewnętrznie sprzeczne. To jest wielkie zgorszenie. Jeżeli całym sercem popiera, jak widać, genderystów, ateistów, właśnie program Palikota, no właśnie, zresztą przyjaźni się z Palikotem, jak wiemy, jeżeli i dlatego też pewnie łatwiej realizuje jego program. Przecież widać, że lekceważy, depcze wszelkie poskulaty biskupów, kościoła, papieża. Papież ostrzega przed gender, biskupy ostrzegają przed gender, a on całym sercem popiera gender. To jest wydawanie wojny Kościołowi i takie demonstracje mają tylko na celu otumanienie katolików, że niby jest w porządku. Nie jest. Jeżeli popiera genderyst, to tak, jest bardzo podobna sytuacja jak Gomułka i Bierut, którzy popierali marksizm. Genderysta jest marksizm kulturowy. I tak jak niemożliwe było, żeby komuniści, marksiści przemawiali z wałów Jasnej Góry, tak niemożliwe jest, żeby genderyści, ludzie popierający genderyzm przemawiali z wałów Jasnej Góry. To jest jakieś wielkie zgorszenie, wielki skandal, wielki błąd. Ale Kościół nie jest idealny, w Kościele też się zdarzają błędy.
Dziękuję. I już kolejna osoba. Halo, Radio Maria.
Halo.
Jest pani na antenie. Słuchamy. Bardzo proszę.
Tak już można?
Tak, jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Iza z Grodziądza mówi. Mam takie pytanie, bo ojciec Oko mówił, że są ośrodki, które mogą leczyć homoseksualizm, a z tego co wiem, to homoseksualizm został wykreślony z chorób i psychiatrzy nie leczą. Tak przynajmniej mówił mi mój kolega, który właśnie cierpi na homoseksualizm i nie może się z tego wyleczyć. Jeżeli ojciec zna jakieś ośrodki w okolicy Torunia, to chętnie bym się dowiedziała i bym przekazała koledze.
Tak, więc po pierwsze z tą kwestią wykreślenia. Trzeba pamiętać, że to zaczęło się od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie nie na podstawie jakichś badań naukowych, ale nacisku środowisk gejowskich, które nieustannie atakowały psychologów, szantażowały ich, część słabszych psychologów przed tym się ugięła i też takiej nadziei, żeby ich dowartościować, dawać otuchy, przegłosowali, że to nie jest choroba. Ale tysiące psychologów dalej uważały i uważają, że to jest zaburzenie. Też mamy przykłady, że byli szefowie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego nie zgadzają się z tą decyzją. Jest mnóstwo psychologów, którzy twierdzą, że to jest zaburzenie i że to jest tak oczywiste, że to jest zaburzenie, jak to, że marksizm był jakimś zaburzeniem w gospodarce. Tylko tak jak marksizm był odgórnie narzucany, tak w psychologii narzuca się tezę, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem. Ale znakomici psychologowie, na przykład jak Aardwerk w Holandii, czy Nicolosi w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że to można leczyć i leczą. Mają po kilkuset wyleczonych pacjentów. Jak mówiłem, terapia skłonności homoseksualnych jest podobnie skuteczna jak innych zaburzeń psychicznych. Około 30% udaje się osiągnąć pozytywne rezultaty. I jest to leczone. Nawet Towarzystwo Psychologiczne zostawia taką furtkę, że jeżeli ktoś czuje się źle z takimi skłonnościami, to można go leczyć i to jest leczone. Tylko trzeba pamiętać, że lobby gejowskie usiłuje zabronić leczenia homoseksualistów, co jest czymś strasznym, jest potwornym, bo to tak jakby narkomani czy alkoholicy zabraniali leczenia narkomanów i alkoholików, którzy chcą się leczyć. Chcą grozić karami ludziom, którzy leczą. Więc trzeba pamiętać, że rzekomo to stwierdzenie, że to nie jest zaburzenie, było decyzją nie naukową, ale polityczną, z którą nie zgadza się mnóstwo psychologów. Jest na przykład w Stanach Zjednoczonych cała organizacja NART psychologów, którzy nie zgadzają się z takimi opiniami, którzy widzą, mówią, że to jest zaburzenie i leczą z tego, podobnie w Polsce. Po prostu powiedzenie, że homoseksualizm nie jest zaburzeniem, jest podobnie naukowe jak powiedzenie, że marksizm nie był zaburzeniem. To jest decyzja polityczna, nie naukowa. Też tego rodzaju ludzie nie przyjmują do wiadomości, że są sukcesy w leczeniu tych skłonności. Mamy przecież znanych gejów jak Cohen czy Mering, którzy byli bardzo zaangażowani w życie gejowskie, a jednak potrafili się nawrócić, założyć rodziny, w których żyją normalnie żoną i dziećmi, napisali książki na ten temat. To są oczywiste świadectwa, ale te środowiska progejowskie nie chcą tego przyjąć do wiadomości, bo to burzy ich świat. Ale podobnie ludzie, którzy wierzyli w komunizm, nie chcieli przyjąć do wiadomości książek Kołakowskiego, Sołnierzycena, bo to burzyło ich świat. I podobnie ja na wzór Kaakowskiego czy Sołnierzycena, którzy demaskowali kłamstwo komunizmu, też na wzór księdza Tischnera i Popiełuszki, demaskuje kłamstwo gender ideologii i homoideologii. To są wielkie kłamstwa, to jest zupełnie sprzeczne właśnie z nauką, to jest presja, szantaż wywierany na naukowców, no i słabsze jednostki temu się poddają, no. Ale to tak jak za komuny, no, oficjalna była polityka, że komunizm jest najbardziej cudownym ustrojem, ale każdy, kto miał trochę rozumu, uczciwości, wiedział, że to jest wielka pomyłka. I podobnie osoby słabsze, czy o typu karierowiczostwa, będą się poddawać tej presji, szantażowi, że gender i homoideologia to jest coś naukowego. Natomiast ludzie, którzy mają rozum, uczciwość, odwagę, będą się temu sprzeciwiać. I jest na przykład w Lublinie ośrodek Odwaga, który organizuje właśnie takie terapie dla homoseksualistów, osób o skłonnościach homoseksualnych. Są też w Polsce terapeuci, którzy takim ludziom pomagają, którzy ich leczą, tylko że to nawet właśnie, żeby nie byli atakowani przez środowiska gejowskie, no to trzeba dyskretnie podawać informacje o nich, więc tutaj to na innym forum mogę podać wiadomości o tego rodzaju terapeutach, którzy pomagają, no bo właśnie oni są zagrożeni czymś strasznym. Ludzie, którzy chcą pomagać ludziom o takich skłonnościach, są atakowani przez środowiska, które nie chcą cię leczyć. No to właśnie tak jakby narkomani i alkoholicy nie pozwalali leczyć innych narkomanów i alkoholików. No do tego dochodzimy, no to jest straszne, to już są jakby porządki jakby w państwie totalitarnym i na to nie można pozwolić. Każdy, kto chce się leczyć, ma prawo się leczyć i w żadnym wypadku nie wolno mu tego zabraniać. To byłoby coś potwornego, coś strasznego, ale też w tym się odsłania ta straszna twarz ideologii, ta straszna twarz gender ideologii i homoideologii. Jeżeli przyjmie się jedno kłamstwo, właśnie, że to nie jest zaburzenie, no to potem potrzeba następnych dziesiątek, setek kłamstw, które to fundamentalne kłamstwo podtrzymują.
Dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy ja już jestem na antenie?
Tak, jest pani na antenie, na wieki wieków. Amen. Słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego audycję i księdza, który tu jest zaproszony. Jestem zainteresowana tematem.
A jak ma pani
tematem
na imię? I skąd?
Moje imię Kazimiera z Norymbergi, z Bawarii, dzwonię. Ja tutaj chciałam może trochę nie na temat powiedzieć, ale tutaj
to bardzo
właśnie
byśmy prosili na temat.
Tak, tutaj właśnie należę do Polskiej Misji Katolickiej i tutaj ksiądz nam rozdał informacje, jak można głosować i się okazuje, że my się nie możemy zaanalogować po prostu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nas odrzuca i nie możemy po prostu głosować na wybór prezydenta. Także chciałabym, żeby to po prostu świat i Polska wiedziała o tym, że coś takiego się dzieje, że po prostu Polacy są tutaj odrzucani, nie jesteśmy po prostu, nie mamy możliwości głosowania, po prostu odrzucono nas. Ja przez internet próbowałam.
Dziękuję pani Kazimiero. Wiem, że to jest poważny problem i my o tym informujemy i w serwisach informacyjnych, i w aktualnościach dnia, i też przy okazji innych rozmów niedokończonych. Wiele razy było to mówione. Jest to ważna kwestia też, no głosowanie, no bo przez to też zmieniamy rzeczywistość w jakiś...
Tak, oczywiście. Znaczy, ja też to wiem od pana profesora Zdzisława Ryna, z którym się przyjaźnię, z którym też oprowadzał pielgrzymki lekarzy po Ameryce Południowej. On był prawie ponad 7 lat ambasadorem w różnych krajach Ameryki Południowej, 6 lat w Chile. Ma olbrzymie zasługi, no przez to właśnie, że z profesorem psychiatrii też dobrze rozumiał ludzi, miał do nich podejście, potrafił wspaniale wspierać współpracę Chile i Polski. Zresztą w Chile jest i była wielka sympatia dla Polski, bo tak jak Chile sobie poradziło świetnie z komunizmem u siebie w kraju, tak Polska sobie najlepiej poradziła w Europie. I byli gotowi do współpracy z nami. Właśnie też dzięki temu profesor Ryn przyczynił się do tego, że Chile zamówiło w Polsce, w Stoczni Szczecińskiej, statki za $1 miliard. To zapewniło pracę na lata tysiącom rodzin w Polsce. To są zasługi profesora Ryna. On też był potem przez rok ambasadorem w Argentynie, ale jego bycie ambasadorem zostało w brutalny sposób przerwane właśnie przez nasze władze. I on właśnie opowiada, to wiem z pierwszej ręki, jak dzieje się coś strasznego pomiędzy naszym krajem a Polonią, że tak jak już to ojciec dyrektor wspominał, że widać, że polskie placówki dyplomatyczne zamiast wspierać współpracę z Polonią, to ją niszczą. Ponieważ no, wiedzą, że Polonia ma inne poglądy niż rządzący. To jest coś strasznego. No, nasza Polonia zagraniczna ma olbrzymi potencjał. To są miliony ludzi, którzy by chętnie pomagali Polsce, współpracowali z Polską, a tymczasem te więzi władze niszczą, dezintegrują, niszczą właśnie Polonię, no, działając przeciwko interesowi kraju. No, tutaj mamy przykład trudności w głosowaniu, niemożliwienie głosowania, dlatego że no, wiedzą, jakby Polonia głosowała. Głosowałaby przeciwko takiej władzy. No, to są straszne rzeczy, niedopuszczalne. Chociaż tutaj można sobie brać za przykład Izraelitów, jak oni się wspaniale wspierają, jak właśnie przecież Izrael no, istnieje tylko dzięki olbrzymiej diasporze żydowskiej. No, Izrael, który ma tyle wrogów, nie utrzymałby się, gdyby nie wspaniała współpraca z Izraelitami w Stanach Zjednoczonych na całym świecie. Tutaj widać, jak można współpracować z narodem rozproszonym w świecie. Natomiast u nas w Polsce tą współpracę się niszczy, uniemożliwia. No właśnie ten telefon jest jednym z tysięcy przykładów. I o tym trzeba mówić, bo to jest coś strasznego, niedopuszczalnego. Zresztą to jest pozbawianie praw obywatelskich, obywateli. Jeżeli ktoś ma prawo głosować, no to świętym obowiązkiem władz jest uczynienie wszystkiego, żeby mu to umożliwić.
Dziękuję i już mamy kolejną osobę. Halo, Radio Maria. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę. Halo.
Słucham.
No to my słuchamy, szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Ja nie słyszę.
To przykro mi, halo. To nie wiem, może kolejny telefon, jeśli są problemy z odbiorem. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze. Kto się z nami połączył?
Gliwice Antoni.
Miło nam i proszę wyciszyć zupełnie radio, wtedy będzie dobrze.
A u mnie nie gra radio.
A, to dobrze, bardzo proszę. Słuchamy pana. Halo? No, nie wiem, czy się jakoś porozumiemy, bo... Widzę, że jakieś problemy są. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Radio Maria, jesteś na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Malborka. Miło. Proszę ojca, miałbym taką uwagę. Mianowicie, dziękuję za podjęcie bardzo ważnego tematu. Dotychczas wypowiadamy się tutaj także ksiądz profesor bardzo obszernie, ale z punktu widzenia chrześcijańskiego. Ten problem, można powiedzieć, wojny kulturowej już był znany, jak ja też obserwuję dzieje, na 6 wieków przed Chrystusem, przed narodzeniem Chrystusa, mianowicie w Chinach żył wielki mistrz sztuki wojennej Sun Tzu, który sporządził tam zredagował tam chyba 14 takich punktów, które należały zrealizować, żeby drogą pozamilitarną podbić państwo. Pierwszy punkt się zaczyna od tego, żeby dyskredytujcie wszystko, co dobre w kraju przeciwnika. Niszczcie wszystko, co dobre w kraju przeciwnika. A jednym z ostatnich punktów jest podeślijcie im nierządnice, żeby dopełniły dzieła zniszczenia. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę kierunek ten sam, jeżeli weźmiemy pod uwagę tę ideologię gender, to chciałoby się powiedzieć, zasiejcie gender, a dzieło zniszczenia dopełni się samo. To, co ksiądz, też profesor wcześniej też wspomniał właśnie, że rozchuściać tylko sferę seksualną u dzieci, już później nikt na tym nie zapanuje. I to nie ma mowy o tym, żeby to była jakaś spontaniczna sprawa. To są realizowane programy określone przez pewne umysły i pewne ośrodki. I trzeba jak najwięcej uświadamiać ludzi, czym jest wojna kulturowo-cywilizacyjna. No, może na tym skończę swoją wypowiedź. Bardzo dziękuję za podjęcie poważnego tematu i ważnego. Oczywiście pozdrawiam naszego gościa, księdza profesora i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Krzysztofie. Ksiądz profesor?
Tak, całkowicie się z panem zgadzam. Tak jak właśnie mówiłem, to jest główne narzędzie tej rewolucji. Tym razem to nie są karabiny i armaty, ale seks, deprawacja dzieci. Zgodnie z radą Wilhelma Reicha, nie atakujcie kościoła wartości wprost, ale seksualizujcie dzieci i młodzież, reszta przyjdzie sama. To jest szatańska zasada, ale niestety szatańsko skuteczna też. Tak jak pan powiedział, chodzi o to, żeby zrobić z dzieci seks maniaków, bo to ich odcina jak nóż abortera od życia, od wiary, od rodziny, od małżeństwa, niszczy ich przyszłość, też przyszłość społeczeństwa. To jest, no słusznie jak pan zauważył, od Sun Tzu też zasadnicza metoda niszczenia społeczeństwa. Zdemoralizować i tak zniszczyć. To właśnie Sun Tzu radził, że właśnie działania wojenne to powinno być ostatnie stadium, już jakby taki dobijający cios przeciwnika, który został zniszczony moralnie najpierw. To on stosował i wygrywał wszystkie wojny, ale trzeba powiedzieć, że po podbiciu Chin tą metodę przejął Czyngis Chan, przejęli Mongołowie. Oni właśnie w ten sposób też działali. Zanim nam się mogło wydawać, że te olbrzymie armie mongolskie to tak działały na ślepo. Otóż nie, teraz wiemy, że najpierw wysłali kupców, którzy dokładnie badali teren, robili szkice, mapy obszarów, dróg, gdzie zaznaczali nawet miejsca na możliwy odpoczynek dla koni, na pasze, ale też chcieli taką propagandę klęski. Mówili, że Mongołowie są potężni, niezwyciężeni z jednej strony, po drugie, że dobrze jest im się poddać, być rządzonym przez nich. Rozkładali moralnie przeciwnika, też dyskredytowali jego wartości. Ale trzeba wiedzieć, że od Mongołów tą metodę przejęła z kolei Rosja, podbita przez Mongołów, potem się wyzwoliła spod ich panowania. Właśnie według tych zasad była podbijana Polska przed rozbiorami. Właściwie Polska została tak osłabiona, tak rozłożona moralnie, także przez naszych polskich judaszy, Kainów, którzy przeszli na żołd moskiewski, że właściwie armie rosyjskie już nie napotykały poważnego oporu, no bo zostaliśmy rozłożeni moralnie, gospodarczo, militarnie. To była właśnie ta stara taktyka. Ale trzeba zauważyć, że zauważmy, że w Polsce dzisiejszej stosuje się to samo. I polskość jest obiektem ataku, kpin, prawda? Podobnie jak się atakuje Kościół, atakuje się polskość. Właśnie chodzi o zniszczenie moralności. No właśnie, podeślijcie im nierządnicę. Tak to była rada starego wodza chińskiego. On już widział, jak nierząd niszczy ludzi. A teraz to już chodzi nie o podsyłanie nierządnic wojsku, ale o niejako podsyłanie nierządnic wszystkim. To jest zaplanowana, systematyczna demoralizacja całej młodzieży, wszystkich dzieci. I wiemy, jakie to straszne owoce przynosi. No, w Niemczech już ocenia się, że około 10% mężczyzn jest seksoholikami, jest uzależniona od seksu. W Niemczech teraz buduje się największe domy publiczne świata. No, to demoralizuje, to niszczy ludzi. No, przecież z jednej strony genderyzm mówi o prawach kobiet, a zarazem przyczynia się do tego, że powstają największe domy publiczne. Przecież trudno większe poniżenie kobiety niż zmuszenie jej do życia jako prostytutka. A w Europie są miliony, miliony takich kobiet, coraz więcej ich jest, najczęściej sprowadzane z biednych krajów, także z Polski i zmuszane do takiego życia. No, ale to jest właśnie też konsekwencja genderyzmu. Ludzie rozpasani seksualnie nie znają granic. Mogą się posunąć do wszystkiego, także do prostytucji i nawet są w tym wspierani. Więc tak jak słusznie pan zauważył, to jest kolejna osłona wielkiej wojny kulturowej, wielkiej wojny cywilizacyjnej i wszystkim, którzy, no, chodzi o dobro, o przyszłość człowieka, kościoła, ostatecznie o zbawienie wszystkich, no wszyscy ci muszą podjąć maksymalne wysiłki, żeby stanąć po stronie dobra, po stronie Chrystusa i z wielką nadzieją też, bo z Bogiem jeszcze nigdy nie wygrał. Genderyści też nie wygrają i jest naszym zaszczytem i łaską być tutaj po właściwej stronie.
Tak, zmierzamy do końca audycji. Ja mam takie pytanie właśnie, no jest ta ideologia, idea, w ogóle wszelka idea, która kiedykolwiek powstała w świecie, ona sama z siebie nigdy nie wychodziła, bo zawsze potrzebuje kogoś. Idea potrzebuje jakiejś jednostki, jakiejś grupy ludzi, która tę ideę będzie rozprzestrzeniać. I, no i my mówimy oczywiście zawsze, potępiamy grzech, ale nigdy grzesznika. Ale jednak są takie osoby, które rzeczywiście świadomie, dobrowolnie niosą tą ideę. Ideę na przykład tutaj ideologii gender. I jak mamy zwracać się do takich, jak rozmawiać, bo nieraz widzimy, że nie ma rozmowy z takimi ludźmi, że jest jakiś mur i te osoby, nawet niektórzy profesorowie, tak, tutaj byli wspomniani też podczas tych rozmów, nie widzę tam jakiejś chęci dyskusji, nie, bo nie mają swoje i my mamy to przyjąć. To jest wręcz taki gwałt na mnie, jako na widzu gdzieś może, czy na tym, który słucha, jest taki zadany gwałt. Ja to mam przyjąć i koniec. Jak ksiądz profesor do tego podchodzi?
Ale trzeba pamiętać, że po ludzku niektórzy ludzie nie są do nawrócenia. No przecież Pan Jezus, który był najświętszy, najmądrzejszy, nawrócił tylko część, a w końcu większość zagłosowała za jego śmiercią. Więc też nie oczekujmy za wiele, nie wymagajmy też od siebie za wiele, ponieważ jeżeli sam Pan Jezus nawrócił tylko małą część, no to nie przypisujmy sobie czegoś więcej. My możemy być tylko gorsi. Poza tym, no trzeba pamiętać, że są ludzie, których sam Bóg nie nawróci. No, Bóg dał nam wolność, dał nam rozum, ale też dał możliwość błędów i trwania w błędzie. No tak jak widać, że szatana, który jest najbardziej inteligentną istotą, sam Bóg nie jest w stanie nawrócić i szanuje jego wolność. Tak samo ludzie mogą zejść na stronę zła i my, no tak mówimy, nie potępiamy ludzi, potępiamy słowa i czyny ludzi. No tak jak, no musimy powiedzieć na przykład, że czyny marksistów, nazistów są straszne, że zbrodnie marksistów są wielokrotnie większe od zbrodni nazistów i potępiamy te zbrodnie. Natomiast no, ludzi nie możemy potępić, no bo potępienie ludzi oznacza potępienie wieczne. To może zrobić Bóg, więc trzeba o tym pamiętać, że potępienie jest możliwe, wisi nad nami. Że ktoś, kto dopuszcza się strasznej rzeczy, strasznie kłamie, czyni rzeczy niegodziwe, niszczy innych, na przykład niszczy szczególnie dzieci i młodzież przez seks deprawację, no szczególnie się naraża na potępienie wieczne. Cytowałem Pana Jezusa, który mówi, że lepiej takiemu człowiekowi byłoby zawiesić kamień młyński u szyi. Dlaczego Jezus tak mówi? Bo zapewne, jak robi takie porównania, lepiej tak zginąć, niż być potępionym wiecznie. Czy o Judaszu mówił, lepiej, żeby się nie narodził. Więc musimy mieć świadomość, że my ostatecznie walczymy nie tylko o jakieś dobro ziemskie, ale o zbawienie wieczne. I też no, musimy powiedzieć ludziom, którzy idą w stronę zła, którzy chcą, dopuszczają się i już dopuszczają rzeczy najgorsze i chcą się dopuszczać, czyli deprawacji młodzieży, że są zagrożeni potępieniem wiecznym, żeby się opamiętali. Ale czy się opamiętają, to nie wiadomo, bo trzeba też pamiętać zarazem, że jeżeli ktoś czyni wielkie zło, jest jakimś nałogu, to sam się z tego nie może nawrócić. To jest możliwe tylko z pomocą Bożą. Więc żebyśmy wypowiadali tysiące słów, jeżeli ktoś nie otworzy się na łaskę Bożą, na działanie Boga, to się nie nawróci, to się nie poprawi. My tylko mówimy, napominamy, ale zasadnicze dzieło jest zawsze dziełem Boga. Więc musimy mówić, napominać, jak mówi św. Paweł, nastawać w porę i w nie w porę, ale też pamiętać z całą skromnością, że najważniejsze zawsze czyni Bóg. Jeżeli ktoś się, jakiekolwiek dobro, także nawrócenie kogoś ostatecznie jest dziełem Boga, darem Boga. Dlatego musimy pracować ze wszystkich sił, przekonywać ze wszystkich sił, ale też jeszcze bardziej modlić się ze wszystkich sił za ludzi najbardziej zagrożonych, czyli też za tych, którzy najbardziej propagują gender, którzy najbardziej nas nienawidzą, najbardziej szkodzą. Bo właśnie no, też tacy ludzie są najbardziej zagrożeni, być może nawet potępieniem wiecznym, no bo walczą z samym Bogiem, stoją po stronie szatana przeciwko Bogu, niszczą człowieka, to są największe zbrodnie, więc za takich ludzi najbardziej trzeba się modlić. No, to jest nasze zadanie, to jest właśnie miłość chrześcijańska, nawet do najgorszych nieprzyjaciół.
Bardzo dziękuję za udział w tym programie, za ubogacenie nas wiedzą, doświadczeniem, no i odkrywaniem tych wszystkich kruczków, gdzieś tych zakamarków tej ideologii gender, śmiercionośnej ideologii, bo mówimy o perspektywie życia wiecznego. Dziękuję księdzu profesorowi.
Ja też dziękuję ojcu, dziękuję wszystkim słuchaczom i proszę o modlitwę, o wsparcie modlitewne, bo to zawsze jest najważniejsze, bo najważniejsze jest działanie Boże w nas, w naszym życiu. Bóg zapłać i dobranoc.
Dobranoc, Bóg zapłać. Państwu przypomnę, że naszym gościem w rozmowach niekończonych był ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.